Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 402. Ja nazywam się Damian Polaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, wszystkim naszym słuchaczom.
Pozwól, że zacznę od zaadresowania słonia w pokoju. Widziałem Cię na zdjęciu z pełną grupą ludzi zaprzyjaźnioną i byłeś chyba na premierze nocnej Gwiezdnych Wojen. I to jest,
byłem.
I to jest bardzo ciekawe, bo zawsze pamiętam, jak rozmawialiśmy, że te Gwiezdne Wojny, to one gdzieś leżą u ciebie, prawda, na odtwarzaczu, prawda, masz nagrane, tam na HBO leciało czy coś takiego, ale jeszcze nie masz czasu obejrzeć.
No, a tu proszę. Siódmy epizod obejrzałem miesiąc temu, 20 listopada jakoś, więc.
I stałeś się takim konwertytą, że nie, Gwiezdne Wojny nagle najlepszy film na świecie? Nie.
Właściwie to bilet na tą premierę miałem nawet jeszcze zanim obejrzałem siódmy epizod, bo zostałem namówiony, żeby się wybrać razem właśnie z tak zwaną zaprzyjaźnioną ekipą.
Tak, bo tam widziałem i był chyba Piotrek Pieniak był, prawda, i był Rafał.
Tomek
Pieniak,
tak, był Tomek z Wszystko Gra, był Rafał, była Ania z Wszystko, no to dużo
taka
nas.
Taka mała, duża ekipa była.
Tak.
I jak wrażenia po sensie, bo nie będziemy oczywiście zdradzać, bo no, premiera była wczoraj, nagrywamy dzisiaj. Prawdopodobnie ludzie, dopiero nasi słuchacze wybiorą się gdzieś w weekend do kina, może trochę później, więc nie będziemy zdradzać oczywiście zwrotów fabularnych, chociaż...
Wiesz, powiem, że mi się wydaje, że ten epizod ósmy jest o tyle pozytywny w stosunku do epizodu siódmego, że tutaj nie da się zrobić, tak jak w przypadku siódmego epizodu było jedno hasło, które było takim spoilerem, dużym spoilerem z tego filmu i wszyscy się oburzali o niego, to w przypadku ósmego nie ma czegoś takiego. Ten film nie da się zaspoilerować jednym zdaniem, byłoby trzeba trochę bardziej wchodzić w...
Nie można powiedzieć na przykład tak, że uwaga, zatkajcie uszy, Vader jest ojcem Luka. Nie?
Tak,
nie
można tak, to właśnie nic takiego nie da się w tym filmie zrobić, to prawie nic. Mhm. Natomiast no, powiem szczerze, ja mam problem.
Ale jesteś właśnie, bo widziałem dużo opinii już i byłem zaskoczony, bo myślałem, że nikt, prawda, nie będzie się wyrażał że tak wcześnie, a tu się okazuje, że i właśnie na grupie Fantasmagierii, jak powstał bardzo taki krótki temat, jak Star Warsy, to okazało się, że wiele osób już widziało i nawet wyraziło opinię i zdania są podzielone. Są tacy, którzy już płaczą, że to już jest koniec, że to już nie są te Gwiezdne Wojny co kiedyś, a jednak jest wiele osób bardzo, bardzo zadowolonych. I teraz dla osoby tak jak ty, no widzę, że masz jednak pewne wątpliwości. Znaczy, za bajkowo, za dużo tego piu-piu?
Ja bardzo się cieszę, że szczęściem są ludzie, ja się bardzo cieszę, że są ludzie, którym ten film się podoba, który sprawił im taką absolutnie ogromną, wiesz, od A do Z przyjemność i samą miłość i cudowność. No, ale ja jestem raczej po tej drugiej stronie skali, dlatego że przez pierwszą połowę filmu byłem przepotwornie zażenowany. I to jest to słowo, dlatego że ilość żartów na minutę i to żartów, które bardziej pasowały do jakiejś takiej komedii slapstickowej.
Tak, National Lampoon, Star Wars.
Tak, czy jakichś takich filmów, które często z córką oglądamy właśnie, wiesz, takich zabawnych filmów, znaczy inaczej, takich klasycznych filmów dla dzieci, gdzie są te takie gagi wrzucone, że na przykład bohater przez swoją nieuwagę coś komuś robi, jest takie, ojejku, jakie jestem nieporadny, jakie to jest śmieszne. Mhm. Plus w miarę jednych z pierwszych, znaczy nie w pierwszej scenie, ale w miarę na początku filmu dzieje się coś, co doprowadziło do mojego facepalma tak dużego, że nawet nawiązuje do tego fajny wpis na aż dzienniku, że kiedy dojdziecie do tej sceny, to facepalm będzie tak silny, że usłyszą go ludzie na drugim końcu galaktyki. Kto widział, na pewno będzie wiedział, o co chodzi.
Próbuję sobie przypomnieć, w jakim filmie była właśnie taka scena, że nagle wszyscy tak churalnie strzelają sobie właśnie ręką w twarz i w czoło. No, próbuję sobie przypomnieć, z jakiego to był film, ale właśnie sobie wyobraziłem tą scenę, jak w kinie, tak wszyscy klap.
Tak, to jest taka scena. Natomiast pozytyw jest taki, że później, w drugiej połowie filmu jest na przykład jeden wątek, który tam się przez cały film przewija, był dla mnie bardzo interesujący i oglądałem się go bardzo ciekawie. I z nią były związane kilka bardzo ładnych i fajnych scen. Tylko no, przykro mi trochę, że tylko jeden z tych wątków tak na mnie wpłynął, a kiedy to zostało zalane falą tych żartów takich na poziomie filmów dla dzieci. Może wiesz, może to jest problem, że to jest Gwiezdne Wojny, są w tytule i gdyby to był film po prostu Kosmiczna Przygoda 4, na ratunek, czy coś w tym stylu, to wtedy ja bym nie miał do tego, mimo że, jak wiemy, cię i wiesz, ty nie jestem jakimś wielkim fanem ani w tym stylu, ale
po tym filmie jeszcze większym fanem nie będziesz.
Nie. Znaczy,
Ostatni Jedi.
Jest, na pewno jest niesamowicie piękny wizualnie, jest kilka momentów, gdzie zapiera dych w piersiach tym, co widzimy. Ale to wszystko jest tak często, dla mnie przynajmniej, wykąpane w morzu głupotek. Ja w ogóle mam trochę problem z tym uniwersum. To teraz nie mówię o samym sobie Last Jedi, tylko o The Force Awakens. No bo obejrzałem niedawno, to wiesz.
Tak, przebudzenie mocy, no.
I właściwie nawet jeszcze to jest związane z Battlefrontem drugim, no bo szósty epizod kończy się tym i potem po nim się dzieją rzeczy, które są w pewnym sensie końcem Imperium takim. Dobrzy wygrali, Imperium zostaje zniszczone, tak. Hura, cieszmy się. No i to Battlefront nawet pokazuje, jak tam na tych czy innych niedobitków Imperium się poluje. Ja wiem, że w ogóle jest trylogia książek, która to przedstawia dokładnie, no ale ich nie znam. No i nie jestem w stanie zrozumieć tego, jak 29 lat po bitwie o Jakku, czyli po tej zdecydowanej wygranej tych dobrych, nagle okazuje się, że ci dobrzy są w kompletnej rozsypce i jest malutka grupa rebeliantów. Ja tu mówię o początku, o punkcie wyjściowym The Force Awakens.
Znaczy oni już nie są rebeliantami, tylko
no to jest jakiś ruch oporu, tak?
Tak.
No bo tam
tak,
była Nowa Republika i jest mały ruch oporu, który jest
Order,
naprawdę...
Nie, New Order się nazywają? Czy...
First Order,
przepraszam, tak.
I właśnie czemu z drugiej strony mamy neonazistów First Order, którzy są niesamowicie przepotężną potęgą militarną? Bo to jest trochę tak jakby, nie wiem, w II wojnie światowej Japonia albo nie wiem, Niemcy.
To jest ten postmodernizm. Zamiast wymyślić coś nowego, stworzyć, gra się na takich... Na takiej melodii, którą wszyscy znają, wiesz? Żebyś rozpoznał pewne archetypy, żebyś nie miał wątpliwości.
W naszym świecie,
kim oni są.
Takich, nie wiem, kurde, w latach 70. nagle okazuje się, że Japonia po cichu i potajemnie zbudowała krążowniki atomowe, mech, poriory i nie wiadomo co jeszcze, i teraz właśnie podbiją cały świat.
No i super.
I nikt się nie zorientował, znaczy, że tak.
Najlepsze jest to, że właśnie jak zmieniła się percepcja postrzegania Japonii. Że Japonia postrzegana jest, ale już tak abstrahując troszeczkę, wybacz dygresję, ale zastanawiałem się nawet nad tym niedawno, że Japonia to byli naziści tam starych lat, to co oni zrobili
potwornie.
Z Chińczykami, z Koreańczykami i tak dalej.
No, to,
i podczas II wojny światowej oni się nie dołączyli do tych dobrych, tylko do osi, nie? I to, że teraz Japończycy są kojarzeni, wiesz, z dziewczynkami w krótkich spodenkach, z anime, z Hideo Kojimą, prawda, z Metal Gear Solid i tak dalej. To jest bardzo ciekawy, jakby taki, tak, jak można, prawda, zmienić wizerunek przez lata, kiedy po prostu się chce. I być może to jest właśnie tak, że i to jest jakaś wielka gra, oni zwracają naszą uwagę, a gdzieś tam, na przykład, nie wiem, w Korei Północnej budują te mechy, budują te statki bojowe. I akurat w przypadku Gwiezdnych Wojen, przez to, że to jest... No mamy do czynienia z uniwersum, w którym istnieją podróże międzygwiezdne, prędkości nadświetlne, więc jakby teoretycznie mogliby się ukryć, bo nie wiem, czy pamiętasz jeszcze poprzednie epizody, znaczy poprzednie w sensie tą nową trylogię, będącą prequelami do tej oryginalnej trylogii. I całą kwestię tego, że gdzieś tam była sobie taka planeta, na której szalały burze, ale były też fabryki i w tych fabrykach produkowali, prawda, te nieskończone ilości... Słucham?
Kamino się chyba nazywało, czy jakoś tak.
Wybacz, niestety jestem sowiutki, a z wiedzy na temat, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, teraz to wiadomo, że wszystko się zmienia, wiesz, kanon i tak dalej, więc nie ma co się nazw...
Tak, nigdy nie wiadomo, co jeszcze jest, a czego już nie ma.
Chociaż jeśli chodzi o nazwę miejsc, to te miejsca pozostały te same, nie? Nie zmienili jakby geografii świata, ale na pewno. Wiesz, dla mnie jeszcze, na przykład największym bólem jest, jak Coruscant zniszczyli, nie? W poprzednim tym, no ale...
Ale to właśnie, to chyba nie było Coruscant w ogóle, nagle się okazało. Ja się ostatnio doczytałem, że to nie było Coruscant, tylko to był jakiś tam Horus, coś tam, i to była stolica w ogóle tej właśnie Nowej Republiki. W każdym razie jeszcze jedną rzecz ci powiem, dla zachęty, że każdy fan Battlestar Galactica znajdzie tam bezpośrednie nawiązanie do historii, do jednych z pierwszych
Heifer?
Odcinków. Nie. Powiedziałbym zabiegu fabularnym do jednego z odcinków Battlestar Galactica pierwszych. Taka ciekawostka.
No to jest bardzo ciekawe, bo ja już tych odcinków w ogóle nie pamiętam, ale chętnie...
Nie, wiesz co, to jest wątek, który na 100% pamiętasz, bo to chyba było w jednym z pierwszy, może drugi odcinek i tam był przedstawiony pewien problem w Battlestar Galactica i tutaj jest podobny problem i to nie byłem w stanie nie mieć skojarzeń z Battlestarem. Ale generalnie, słuchaj, no to jest taki film, który wiadomo, że każdy powinien zobaczyć i każdy prędzej czy później zobaczy. Jak nie w kinie, to potem na Blu-rayu.
To jest najważniejsza premiera tego roku, ale ja nie wiem, dlatego, że to jest najwybitniejszy film, który
wyszedł w tym roku. A nie Blade Runner był najważniejszą premierą?
Nie. Chodzi mi o to, w jaki sposób Disney rozpromował premierę właśnie ostatniego Jedi. Że to nie była po prostu premiera filmowa, to była ogromna pompa. Wiesz, ja widziałem w wiadomościach tutaj, oczywiście to nie widziałem, jaka premiera była w Dublinie, ale premiera w Londynie, no to wiesz, pokazywałeś, to była rodzina królewska, nie? Był książę Karol, książę Harry, no stormtrooperzy gdzieś tam, wiesz, wszystkie gwiazdy związane z filmem, nie? Mark Hamill i tak dalej. Po prostu to mi przypomina właśnie o tym, że czasami jest potrzebne takie święto kina, nawet jeśli to jest popkultura, że to nie jest jakiś wybitny film, bo ja bym sobie myślał, że z podobną czcią się podchodzi do filmów, które są wyświetlane na przykład, nie wiem, w Cannes i kiedy widzisz ten czerwony dywan i te gwiazdy przechodzące po nim, to wiesz, że to jest związane z tym, co oni tam będą pokazywać, co będą celebrować. A tu się celebruje po prostu jeden produkt, ale tak niesamowicie, tak ogromny wpływ mający na całą popkulturę, że no nie sposób się o przywrażeniu, że nic ważniejszego się nie wydarzyło w tym roku, jak właśnie ta premiera ostatniego Jedi. No i ja na pewno się do kina wybiorę, oczywiście nie wiem jeszcze tylko kiedy dokładnie, bo boję się tych tłumów. Boję się, że przez pierwsze tygodnie to będą właśnie tacy maniacy, jak Tomek, którzy pójdą po 2, 3, 4 razy do kina, może i więcej. Więc zobaczymy, jak to będzie. No, ja się cieszę, ale wspomniałeś w ogóle o Battlefroncie dwójce i tam w ogóle, jeśli chodzi o fabułę, to mi się wydaje, że chyba coś nie wyszło, ale mam wrażenie, że nie wyszło to nie na papierze, że na papierze to musiała być bardzo interesująca historia, bo ja właśnie mam zastrzeżenia do tego, jak czasami to, co jest tkane delikatnie, wiesz, pilnowane, żeby to wszystko miało sens. Wiesz, jak to był ten stary kanon, gdzie był cały sztab ludzi, którzy dbali o to, żeby wszystko trzymało się kupy. Teraz, kiedy mamy nowy kanon, to wszystkie nowe rzeczy, które teoretycznie jakby wchodzą do tego nowego kanonu, one mają taką czystą kartę, bo są, mogą na nowo zapisać te rzeczy, które wcześniej niby już były zapisane, ale mogą na nowo na przykład pokazać historię.
Ja się ostatnio tym zastanawiałem, bo kiedy była mowa o tym, że stary kanon został skasowany, ten cały Expanded Universe, i teraz jest on budowany od nowa, to tak jak pomyślisz o tym przez chwilę nie z punktu widzenia takiego hardkorowego fana, to właściwie Disney zrobił dobrą rzecz, bo jeżeli Disney nie chciałby kasować starego kanonu, to cokolwiek by robił, byłoby ograniczone z miliona stron. I teraz tak, jeżeli, bo przecież wszyscy krzyczeli, że to kolejna trylogia, to powinna być trylogia Trauna, tak? On się chyba tak nazywał.
Torna, tak.
No i gdyby tak się stało, to wtedy wszyscy by już doskonale wiedzieli, o czym będą te filmy, jak się skończą i tak dalej. A teraz tak naprawdę nikt nie wie, o czym będzie 9. epizod, jak się ta historia skończy. Przecież dzisiaj sobie z przyjemnością przeglądałem teorie, które były związane z The Last Jedi. Przed filmem jeszcze. Nie mogę tego powiedzieć, bo to spoilery są, ludzie są wrażliwi spoilerami, ale naprawdę fajnie się ogląda i czyta takie teorie, kiedy już wiesz, jaka jest prawda dotycząca wielu aspektów, więc i to jest fajne, że ludzie mogą o tym dyskutować, mogą się zastanawiać. Nawet ja, który jestem dosyć daleko od tej marki serduszkiem swoim, to też się zastanawiam, jakim cudem ten, kurde, First Order 29 lat nagle są potęgą militarną. I powiedzieć, że nawet mnie kusi, żeby sięgnąć po tę trylogię książek.
Czyli rozumiem, że w filmie to jest nie do końca wyjaśnione, ale w tych książkach wszystko jest dokładnie.
Nawet to jest tak jak z Battlefrontem, o którym wspomniałeś, że podobno, ja to tego nie wiem, ale tak usłyszałem, że samo w sobie Inferno Squad też ma jakieś historie książkowe, które przedstawia, co tam oni robili. Nie?
Ale widzisz, ale ja w ogóle ten okres czasu, że to jest tak 29-30 lat i powstał nowy ruch neonazistowski w kosmosie, to mnie trochę nie dziwi, bo gdyby prześledzić na przykład historię dojścia do władzy Adolfa, Führera, Hitlera, to wiesz, jemu tak dużo czasu to nie zajęło, nie?
Nie, ja absolutnie nie mam problemu
i ty też, wiesz, na oczach ludzi, jak to się mówi.
Mnie tylko fascynuje że im się udało taką potęgę mieć, no bo jednak nawet kwestia wyszkolenia tylu żołnierzy, których tam widzimy w pierwszym filmie. No to kurde, to samo to trochę czasu zajmuje.
No, ale, no tak, ja nie ale, mówię, ale o zbudowaniu Piotrze, no widziałeś, że tam złapanki byli ci ludzie, no bo jak no to tak, się okazuje, że na pierwszej misji, nie? No nie, takiej najważniejszej, nie, no tak, pacyfikacji tak, wioski, tak. Już tam jest jakieś załamanie psychiczne, przychodzi jeden z żołnierzy, to znaczy, że to szkolenie to takie, wiesz, no. To tak, takie trochę jak w Polsce, prawda, rezerwiści, tam jakiś obowiązek służby. Tam niektórzy się wymigali, że mają niskie IQ, czy tam, ale... jakby cały czas próbuję tak sobie, wiesz, dopowiedzieć, no nie, że to miałoby sens, nie, że zastanawiam się po prostu tylko co tak, za czym to wszystko stoi, wiesz, jaki jest sens, no nie, tworzenia nowej takiej, znaczy, jakby zbudować taką potęgę militarną, to ja rozumiem, że powiedzmy można byłoby, ale kto, jak, w jaki sposób namówił ludzi, bo wiesz, bo no za tym muszą stać jakieś całe planety, no niektóre, które, w którym się wmawia, że robią coś dobrego, że oddają swoich młodych mężczyzn w służbie właśnie nowemu imperatorowi i tak dalej, więc to jest ciekawe, no ale oczywiście jest takie
bardzo
gdybanie.
Ciekawe pytanie i chciałbym znaleźć ludzi, którzy są na nie odpowiedzieć zgodnie z faktyczną, nazwijmy to, wiedzą kanonu, a nie z tym, co im się wydaje.
Tak.
Bo to są bardzo ciekawe pytania i ja jestem zainteresowany tym. Mhm. Natomiast jak jesteśmy trochę w temacie Gwiezdnych Wojen, ale bardziej Disneya, to nie wiem, czy słyszałeś dzisiejszego newsa.
No, słyszałem, jestem w niesamowitym szoku i zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem jakiś, jak to się mówi,
Nie zaczną podpadać przed jakąś ustawę antymonopolową?
Dokładnie, tak, że przypadkiem tej ich... że nie sięgają po zbyt wiele. I jak śmieszne pieniądze. Za każdym razem, jak widzę, że na przykład, nie wiem, kupili Lucasfilm i wiesz, i całe Gwiezdne Wojny, całą tą franczyzę za jakieś tam, nie wiem, 5 miliardów dolarów, czy tam 4,5. Wcześniej kupili Pixara za 4,5. Jakie to takie śmieszne pieniądze są, no nie? Takie małe, nie? Kiedy myślisz o Gwiezdne Wojny już nam pewnie się po 100-krotnie zwróciły. I masz teraz właśnie... Foxa, którego kupili za ile? Za 52 miliardy?
Coś takiego.
Czy to jest jakieś...
To są tak absurdalne kwoty, że ja nawet nie umiem sobie ich wyobrazić.
Ale gdyby się okazało, że oni... Bo to jest tak, że jak kupujesz, jak taki Disney kupuje taką, no taką niesamowitą kolekcję marek jednocześnie, bo to oni nie kupują tego dla tych studiów, dla tych wszystkich reżyserów i tak dalej. Oni kupują konkretnie i... wyłącznie, ja bym powiedział, dla marek, bo oni mają swoje zespoły, swoje zaplecze, swoich ludzi, którzy na tych licencjach potrafią zarabiać i oni nie potrzebują, powiedzmy, nowych ludzi zatrudniać, ale gdyby się okazało, znaczy ja nie wiem, jaki na przykład los będzie Predatora, Aliena nowego, no bo to wszystko było...
No przecież żarcik jest taki, że teraz Alien jest księżniczką Disneya. Znaczy mama Alienów,
no
nie?
Tak, no.
Królowa.
No, nie zdziwiłbym się, jakby to okazało się, żeby to zrobił. Ale jaki na przykład wpływ będzie miał na przykład na franczyzę Aliena?
Ale to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że, bo to wiesz, tak, Alieny przecież, Prometeusz chyba kolejny tam się tworzy, jakąś innym tytułem, Last Raj Utracony, czy tam coś w tym stylu. Mhm. Przecież tworzy się ta trylogia awatarów, które też są w portfolio Foxa, tam tych marek to całe kurde naręcza są i ciekawy jestem, czy to będzie orane, czy to będzie czy większość z nich przejdzie w tryb Marvelowo-Star Warsowy, czyli co rok dwa nowy film dojenie na maksa, no bo jednak jakby nie patrzeć na Gwiezdne Wojny, to dopiero kiedy zostały pozyskane przez Disneya, zaczęło się prawdziwe trójpolówka związana z tą marką. Czyli po pierwsze Expanded Universe było, okej, faktycznie komiksy, książki, seriali animowane zawsze były wcześniej, ale teraz zaczęło się robić ich jeszcze lepiej, jeszcze więcej, a z drugiej strony, kurde, co rok film. No bo przecież w przyszłym roku będziemy oglądali chyba Solo, tak?
No wynika z tego, że właśnie jest taki cykl, nie? Że co dwa lata...
No i teraz Marvelowe filmy to tak w skali roku mamy chyba z 4 albo z 5.
Tak.
Więc to widzisz, niedługo...
Tylko ja się boję z tego, że my jeszcze nie mamy przesytu Gwiezdnymi Wojnami, bo do tej pory powstały tylko 3 filmy. I jest okej. Okay. Ale jeśli chodzi o Marvel i te filmy właśnie z cyklu Avengersów, Iron Mana i tak dalej, no to tam... Ja na przykład bardzo lubiłem Kapitan Amerykę Winter Soldier. Bardzo mi się podobały, nie wiem. Jeden, wiem, że któryś, nie, czy chyba Iron Man drugi mi się podobał i tak dalej. Jakby kilka filmów takich niezłych, ale już ten Age of Ultron, czy też ten Civil War i tak dalej, Kapitan Ameryka Civil War, bo to chyba taki był tytuł pełny, to ja już po prostu oglądałem to z takim zażenowaniem, że to była taka głupotka, wiesz, powód, żeby pokazać jak najwięcej tych bohaterów, superbohaterów, tych aktorów, kilka żarcików rzucić, jakiś tam śmieszny konflikt i tak naprawdę opatrzyć to mnóstwem fantastycznych efektów specjalnych i tyle. Jakby ten film niczemu nie służył, był tylko taką czystą popkulturową papką dla widza, który oczywiście może się świetnie bawić, ale on nic nie wnosi. Dlatego na przykład jak oglądałem Dawn of Justice, czy ten poprzedni, nie ten najnowszy Batman vs Superman, tylko ten poprzedni. To tam nie kojarzę, jak to tam się z tymi nazwami jest.
Ale ten...
Ten jest Dawn of Justice jest teraz, czy... Teraz jest chyba
Dawn of Justice. Justice League.
Justice League, aha. Bo widzisz, ja się...
Wcześniej był Batman vs Superman.
No właśnie, ten. I nie wiem, czy on nie ma podtytułu Dawn of Justice. Ale chyba nie. Ale może nie. Nie wiem. Ale mi się bardzo podobał, dlatego że on był mroczny, on był inny, był taki poważniejszy.
Tak, masz rację, absolutnie. Dawn of Justice to był Batman vs... Nawet nie wiedziałem, widzisz.
I dla mnie to był film, który mimo wszystko był takim powiewem świeżości w kinie superbohaterskim. I nie rozumiałem, dlaczego na przykład komuś się może nie podobać Batman vs. Superman, a jednocześnie na przykład, nie wiem, być zachwyconym Avengersami. No ale to już jest inna kwestia, nie? Bo to zawsze są jeszcze kwestie z gustów i tak dalej. I z Gwiezdnymi Wojnami może być tak, że właśnie w tym momencie jesteśmy zachłyśnięci tym, że co roku są nowe Gwiezdne Wojny, jest super, ale później się okaże, że po 5-6 latach, kiedy te Gwiezdne Wojny będą tak wychodzić, to już będziemy mieć tego potąd. Więc z drugiej strony cieszę się, że chociaż mam nadzieję, że tak tylko będzie, że całą tę bibliotekę fantastycznych filmów, które są pod kuratelą Foxa, kiedy one przyjdą pod kuratelę Disneya, one wyjdą w końcu na Blu-rayach. Bo ile się nie mylę, Głębia do tej pory się nie pojawi na Blu-rayu. A są już takie obiecanki, cezanki od kilku lat. No, James Cameron mówi, że tak, pracuje ciężko nad tym, żeby wydać. Prawdziwe Kłamstwa też. Nie ma ich na Blu-rayu. A to jest fantastyczny film, który, wiesz, fajnie byłoby, fantastyczny. Zobaczyć Jamie Lee Curtis w wysokiej rozdzielczości, może w 4K w tej scenie, no to jest, wiesz, wartych każdy pieniędzy.
Sama radość.
Tak,
sama radość.
Więc o co chodzi? Dlaczego oni tego nie chcą zrobić? I być może też z tego wielkiego, bo też o tym się chyba przebąkiwało, że z tej wielkiej fuzji, czy powiedzmy przejęcia przez Disneya Foxa, będą mieli jakby wystarczająco dużo własnych materiałów, treści, żeby wystartować z potężną konkurencją dla Netflixa, ale taką naprawdę mocną, która jakby ma większą szansę niż na przykład kilka w Ameryce jest pewnie takich usług podobnych i tak dalej, ale z Polski tylko Show Maxa tam. Ale wiesz, chodzi o to, że jest jakaś konkurencja, nie? Bo na przykład Amazon Prime w Irlandii to jest tak, że masz setki filmów klasy D. Naprawdę. To są tak jakby, wiesz, wszystkie te filmy na DVD takie groszowe, które wyszły, no nie, one się pojawiają na Prime. Plus to, co Prime, co Amazon wytwarza, czyli właśnie seriale Bosch, serial Człowiek z Wysokiego Zamku. Ostatnio właśnie chyba widziałem, że The Americans są. Nie jest parę ciekawych seriali, które są, ale jakby moim zdaniem Amazon Prime w tym momencie nie jest konkurencją dla Netflixa, ale coś, co powstanie pod skrzydłami Disneya, no może być taką konkurencją.
Znaczy to ja nie wiem, czy to może być konkurencją, dlatego że no chyba, że okej, że oni będą skupowali kolejne portfolia i po prostu te filmy będą licencje wycofywali z Netflixa. No okej, może w tę mękę. Ale mi się wydaje, że Netflix z drugiej strony stawia bardzo mocno na ten tak zwany ekskluzywny content. Przecież oni się ciągle chwalą tymi swoimi... oni to mają jakąś tam inną nazwę. Że nie produkcja Netflixa,
Original
tylko,
Series.
Czy Original
Netflix
Series.
Original Series.
Tak. Nawet jeżeli to na przykład jest robione dla kogoś innego, to i tak to jest Netflix Original Series, bo na przykład na konkretnym jednym rynku jest wykupione tylko dla nich. Nie? Tak jest chyba z Riverdale, które jest robione przez jakąś telewizję, a Netflix i tak tam przykleja tam...
Jest dużo, tam jest w ogóle mnóstwo takich seriali typu chyba Designated Survivor, którego który lubię, chociaż jest takim... łopatologicznym serialem, takim... no dużo by o nim mówić, no nie? Ale jest Jack Bauer.
Netflix i on jest właśnie takim... Jest już na tym etapie pojawiania się tam materiałów, że ja sobie zawsze oglądam na początku miesiąca, oni robią takie składanki, że tam grudzień na Netflixie, nie?
Tak.
Ja już pogodziłem się z tym, że zawsze z tego materiału kilka rzeczy mnie interesuje i jestem absolutnie pewien, że nie wszystkie, które mnie interesują, zobaczę. Bo tego jest absolutnie zdecydowanie zbyt dużo. Ja możliwe, przydarzę. Że gdybym był w liceum, mhm, na przykład, to byłbym najszczęśliwszym misiem w tym... w ulu.
Jakbyś nie pracował, nie miał dzieci, to byś był szczęśliwszy. Tak.
Cały dzień siedzisz. Miałbym masę czasu na właśnie oglądanie tych wszystkich interesujących filmów, seriali i nie wiadomo czego
jeszcze. Tak. Jest mnóstwo rzeczy, które ja sobie tak planuję, że zobaczę, że już moja lista pęka w szwach na Netflixie, ale to już jest tak, że czasami coś obejrzę, czasami nie, czasami obejrzę na raty, czasami coś mnie innego wciągnie na szybko, na przykład jak drugi sezon Belfra. I wszystkie te inne takie seriale, które teoretycznie powinienem obejrzeć, bo są popularne, bo wszyscy o nich mówią, na przykład jak Stranger Things, to ja na przykład nie obejrzałem do tej pory. Jakoś zniechęcił mnie rytm pierwszego odcinka drugiej serii.
O proszę.
I zupełnie, wiesz, odłożyłem oglądanie tego serialu na inny moment, kiedy będę miał czas, żeby obejrzeć po prostu ciurkiem całą serię.
A oglądałeś Punishera?
Też jeszcze nie obejrzałem, ale to jest
ja
też kwestia taka, że...
Ja powolutku sobie oglądam.
No, a mnie chyba, nie powiem, że mnie Iron Fist zniechęcił, bo jakoś nie miałem takich negatywnych, aż tak dużo zastrzeżeń nie miałem do Iron Fista, jak do fabuły, jak niektórzy, ale mnie najbardziej w Iron Fistie odrzuciła po prostu tandetność tego, co powinno być najlepsze w tym serialu, czyli po prostu te, wiesz, pojedynki, wiesz, kung fu, karate i co tam jeszcze.
Ja w ogóle
jest.
Nie oglądałem Iron Fista. Tak samo jak Defendersów nie oglądałem i nie czuję tego jakoś szczególnie. A z przyjemnością oglądam Punishera teraz.
Ja akurat bardzo Punishera robiłem. Właśnie dla mnie cały ten wątek Punishera chyba w drugim sezonie Daredevila i w ogóle też wątek Elektry też mi się podobał. To były dla mnie najciekawsze elementy z tego, bo ja już Daredevila poznałem. Ja już zdążyłem jakby poekscytować się jego postacią i to wszystko, co się tak wolno działo właśnie z tym Punisherem, wiesz, te dłużyzny na ekranie właśnie w drugiej serii Daredevila i to, co było też z Kingpinem, moim zdaniem było najlepszym elementem właśnie tego serialu. I teraz, mimo że słyszę dużo takich negatywnych opinii na temat Punishera, to jednak wiem, że prędzej czy później też sobie go obejrzę, tylko właśnie, tak jak mówię, czekam na taki moment, gdzie będę mógł sobie ciurkiem te wszystkie odcinki obejrzysz, może jakiś weekend, jakiś leniwy, na święta idą i coś w tym stylu.
No na święta właśnie ja jestem bardzo ciekawy, bo to wygląda dosyć interesująco, czyli Bright, film dla odmiany, nie wiem czy kojarzysz, czy nie.
Nie.
To jest film, gdzie mamy taki buddy movie, cop movie, gdzie jest dwóch policjantów, jednego gra Will Smith, a drugi jest orkiem.
A tak, na Netflixie jest, widziałem.
No to właśnie wchodzi jakoś...
Ale to ma być serial czy film?
Nie, to jest film, to jest normalnie film, tam półtora czy dwugodzinny, nie wiem, ale to ma się pojawić jakoś bardzo blisko gwiazdki. Nie wiem, czy tam tuż przed jakoś...
To
wiesz,
tak, widziałem. Tak,
ale wygląda to absolutnie wyjątek, jak kurczę klimaty jakiegoś tam Shadowrunnera, coś, tak. No to wiesz, niby magia, niby technologia.
Ogromnie. Szczególnie, że jak ostatnio Willa Smitha w niczym nie widziałem, więc...
Tak, a on do Buddy Movie pasuje jak najbardziej.
Tak.
Więc to, że nawet filmy się pojawiają, to jest w ogóle, powinniśmy dostać jakąś zapłatę za tą reklamę Netflixa, tak, która trwa od kilku
minut. Nie, ale to w takim razie dla przeciwwagi zrobię reklamę Prima, właśnie amazonowskiego i zależnie od regionu są dwa seriale, które polecam, żebyście sobie nasi drogi słuchacze zobaczyli. Nie wiem, Piotrze, jak będziesz miał okazję, to też. Jeden to jest Comrade Detective i o nim wspominałem kiedyś. I to jest świetny serial, tylko on właśnie też nie we wszystkich regionach jest dostępny, bo on na pewno jest na Prime w UK dostępny. W Irlandii mi się pojawił na liście, ale był niedostępny. Ale że jak ktoś ma VPN, to nie jest duży problem, żeby to obejrzeć. I to jest świetny serial, bo to jest serial, który jest zrobiony, nakręcony z bułgarskimi aktorami w Bułgarii. Akcja się toczy gdzieś chyba w latach 80. i jest w klimatach właśnie takich prokomunistycznych, że wiesz, komuna jest dobra, wiesz, że aparat jest dobry, a Amerykanie, zgniły Zachód, to jest B i tak dalej. Jest świetna intryga. Oczywiście nawet lubimy niż przeczyta, bo to jest komedia. I całość jest jakby odrestaurowana, jakby, bo to niby jest taki myk, że ten serial został nakręcony właśnie w latach 80. I oni odnaleźli ten serial, wiesz, amerykańscy producenci, i postanowili go zdubbingować i wydać na rynek amerykański. To jest po prostu rewelacja. I tam, jak on się nazywa? Znaczy parę takich znanych nazwisk jest, podkłada głosy. To jest Joseph Gordon-Levitt. Ale kaleczę na pewno nazwisko. I ten Channing Tatum. Też kojarzysz na pewno.
Tak, tak, oczywiście, obu. No.
I
Czajnik Tantum.
Tak, tak. I drugi serial, który jutro wchodzi do Prima, a ja już dawno temu obejrzałem ten pilotowy odcinek, to jest Jean-Claude Van Johnson. I to jest rewelacyjny... Znaczy, to jest w ogóle komedia z Van Dammem. Van Damme gra tam samego siebie, tylko kwestia jest taka, i to jest taki mały... To jest od razu wychodzi na początku, więc jakby dużo nie zdradzam, że Van Damme tak naprawdę, on się nazywa Van Johnson. I on jeździ po tym świecie, nagrywał te filmy, bo on w tym, jakby, to była jego przykrywka, bo on jeździł do jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, do Niemiec, do Berlina leci, tak strzelam, powiedzmy, jakieś takie miejsce wymyślam. Jeździ tam kręcić jakiś film, a tak naprawdę ma jakąś misję do wykonania właśnie dla rządu, i to jest no, fenomenalny koncept. Kiedyś taki był serial na poważnie chyba o, tylko też zapomniałem tytułu, o modelkach, które były agentkami też. I tam był jeden model z nimi, który też był agentem. To jest stary serial, chyba lata 80, 90, więc jak ktoś pamięta, to niech w komentarzu napisze tytuł, bo na pewno nie było innych wiele takich seriali, gdzie agencja modelek była jednocześnie...
Tak sobie w głowie i kurde, chyba nie mam pojęcia.
Wiem, że piosenka była w ogóle z czołówki, to była ta I Need a Hero. I Need a Hero. Na, 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 na. I wiesz, teraz nie pamiętam, kurczę, ale dziura w głowie. Tak? Powinienem się przygotować, ale nie wiedziałem, że będziemy polecajkę robić. No, ale nie, no jest w ogóle co na święta oglądać, co robić. Oczywiście w magnetowidach powinny znaleźć się kasety wideo z dwoma filmami. Jeden to jest Sam
w Nowym... Kevin Sam w domu, tak?
Tak,
a drugi
w domu.
To jest...
Christmas Vacation.
A, Christmas Vacation, oczywiście.
Dla mnie to Witaj Święty Mikołaju, prawda? Z Griswoldami to jest film ważny. No, oczywiście Szklana Pułapkę też, nie? Też oczywiście. Więc ten, ale nie wiem, czy chcesz o tym Battlefroncie porozmawiać, bo...
Możemy, bo to odłożyliśmy.
Tak, przyszedłem i nie wiem, czy akurat, chyba nie, to już chyba po nagraniu jeszcze kilka słów tak zamieniliśmy na temat fabuły Battlefronta. Ja myślę, że to jest... Osobiście to jest mój największy zawód, że ta historia tak naprawdę nic nie wnosi do uniwersum, a mogłaby. Dlatego, że, tak jak wspomniałem wcześniej, ona jest kanoniczna i te postacie, one jakby zostały wrzucone do tego uniwersum. Tylko pytanie, czy oprócz jakiejś tam pewnie książki, która pewnie zostanie wydana, czy jakiegoś może komiksu, czy to gdzieś ruszy, bo dla mnie ta historia w ogóle nie miała sensu i ja nie winię scenarzystów, bo jednym ze scenarzystów był między innymi człowiek odpowiedzialny za Spec Ops The Line. Tylko winie to, że oni musieli to pociąć, tę historię, żeby ona dopasowała się nie do tego, co oni chcą opowiedzieć, czyli historię, prawda, imperialnych komandosów, którzy zmieniają nagle jakby drużynę w dosyć dziwny i zawolowany sposób i są teraz dobrymi, jednocześnie zaskrobując sobie sympatię na najwyższych szczeblach rebeli, to, czyli znaczy, Hanna Solo, Lei, Luka, no po prostu masakra.
Ja mam teorię, że i to trochę współgra z tym, że w 29 lat nagle wyrósł pod nosem rebelii First Order, że po prostu generalnie rebelia i cała Nowa Republika i tak dalej, to jest gromada debili. I oni właściwie to powinni zostać wbici do nogi, bo cokolwiek robią, nie ma żadnego sensu. Bo wizja tego, że bierzesz, dopuszczasz do swoich najwyższych generałów, dowódców, tajnego, specjalnego agenta wroga, właściwie...
Który wcześniej się zajmował nawet infiltracją, który zajmował się wcześniej infiltracją szeregów...
Zabijanie właśnie celów na wysokim szczeblu i ty tak na zasadzie kompletnie... I to jeszcze z bronią przychodzi, takie... Co się
ja wiem, twój konflikt z ojcem wszystko tłumaczy, no nie? Wiesz, tam Luke mógłby tak powiedzieć. Ja też miałem trudne dzieciństwo i ojca, który był, wiesz, chodził cały dzień w masce i sapał. To ja wiem, dlaczego chciałeś zmienić bar.
Astma, straszna choroba.
No, więc jakby dla mnie to jest przerażające, że to nie dostało wystarczającej jakby czasu antenowego. Szczególnie, że te filmy, one są przepięknie renderowane. No,
tak, no śliczna jest ta gra.
I oglądasz te filmiki i tak mówisz sobie, kurczę, to jest ponad godzina filmu. Albo może mniej trochę, bo ja to tak na oko wyliczam, nie? Bo jakby to poskładać. I tak sobie myślisz, no w godzinę da się opowiedzieć taką historię, nawet ją musisz pociąć. A oni tutaj tak naprawdę zamiast opowiedzieć jedną konkretną historię i nawet pociągnąć ten wątek, że od początku do końca gramy złymi, bez żadnych zwrotów akcji, bez żadnego, wiesz, zmian. Bo to samo jest przecież z Przebudzeniem Mocy. No, nie? No, jednym z głównych bohaterów jest koleś, który, prawda, nie sprawdził się jako Stone Trooper, no nie? Bo miał PTSD już na pierwszej
misji.
A może to jest
właśnie The Thing nowych Gwiezdnych Wojen, że ona ma nam pokazywać, cała saga w każdym aspekcie, że bycie złym jest tak bardzo obciążające, że sam z siebie właściwie przechodzisz na dobrą stronę.
To ja bym proponował, żeby Nowy Porządek jako jeden z pierwszych takich filtrów zastosował, nie wiem, zaczął puszczać im jakieś straszne filmy, jakieś pokazujące jakieś zbrodnie wojenne i tak dalej. Od razu na sali kinowej już będziesz wiedział, kto wymiotuje, kto nie, kto odwraca głowę, kogo to nie interesuje i wtedy wiesz, aha, ci się nie nadają, prawda, to tych damy do kuchni, ten będzie pracował tak, jak miał pracować wcześniej, czyli przy śmieciach, dlatego tak dobrze ten system zna, a nie na wojnę. I wiesz, i to jest strasznie naciągane, bo cała ta historia służy tak naprawdę temu, żebyś oczywiście no, miał kim grać, tak? I poznajesz tam chyba Aiden Verzio, tak się nazywa ta dziewczyna?
Tak,
ale jest bardzo dużo misji tak zwanych takich fanserwisów, że grasz Hanem Solo, że grasz Luke'iem, że grasz Leją, że
tak
grasz
Lando. Tak jak Gwiezdne Wojny Top Ten.
Tak, taki wiesz, co możemy tutaj wymyślić, żebyś na przykład, nie wiem, żebyś miał okazję zagrać Lando. No i mamy taką i taką misję. I one nie są złe, mi się podoba, ale kiedy patrzę na nie po prostu jako osobne elementy, ale jak mam to podsumować jako całość, tą, wiesz, tą historię, no to trochę mnie boli, że nie udało się jakby pociągnąć tego. Jednocześnie cieszę się, że zrobili tą kampanię dla pojedynczego gracza, dlatego że jej brak
zawsze
w poprzednim
Battlefront. Zawsze kampanie dla pojedynczego gracza są dobrą rzeczą.
Tak, jest. Szczególnie, że ja na przykład dużo gram w multi, nawet się strasznie wciągnąłem. Chociaż teraz znowu odciągnął mnie Battlefield pierwszy, ale...
No, ja w ogóle jestem też bardzo zainteresowany tym, bo po filmie teraz update właśnie się pojawił, był, który rozwija tą kampanię fabularną.
Tak, jestem jakiś chyba wątek, wybierz stronę,
trzy kolejne,
takiego.
Znaczy pomijając tam wybierz stronę i tam eventy, multi, bla, 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 to dochodzą trzy kolejne misje singlowe.
A, wiesz, bo to może być ta kwestia tego epilogu, który się dzieje po wielu, wielu latach,
tak,
po zakończeniu jakby głównego,
tak,
wątku.
Bo to ma być kolejne, wiesz, nawiązanie właśnie do Last Jedi.
No to super. No to tak, no to aż wrócę do tego, aż wrócę, bo przyznam się od
jeszcze mnie nie grałem, nie, ale...
Ja od przejścia fabuły zacząłem się bawić właśnie w multi ja nawet widziałem w ogóle, bo też Piotrze, robiłeś pewien eksperyment. Rozumiem, że chciałeś pokazać światu, że jesteś Uber i nawet bez wszystkich dodatków, jakichś ekstra karty i tak dalej, jesteś w stanie przodować w tabeli, więc...
Znaczy, wiesz co, ja mam wrażenie, że w którymś momencie daliśmy sobie mówić, nie chodzi mi o Battlefronta, tylko generalnie o wszelkie maści gry multiplayer, że unlocki mają większe znaczenie niż faktycznie mają. Natomiast, okej, faktycznie niektóre karty w Battlefroncie są niesamowicie uber mocne i dają dużą przewagę, ale jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, która by mnie zmusiła do korzystania z kart jako takich, bo dalej w miarę mi się dobrze gra po prostu,
znaczy ja z nich korzystam,
defaultową postacią.
Bo to zawsze jest tak, że coś jednak dają, ale jest deprymujące, kiedy widzisz jakiegoś gościa, który cię ściąga z blasterka z odległości, nie wiem, tak na oko 300 metrów, i widzisz jakieś, ma, nie wiem, trzy fioletowe karty, które mogą być absolutnie niezwiązane właśnie z tym, co się wydarzyło.
Tak, to jest psychologiczny efekt, tak, że widzisz, że jeżeli ktoś cię ściąga i miał jakieś dobre karty, to najprawdopodobniej podświadomie myślisz sobie, tak, że ściągnął cię dlatego, że miał te dobre karty, i tak naprawdę podświadomie masz ochotę, żeby samą mieć dobre karty, czyli albo grindować, albo tak, kupić. Znaczy teraz się nie da, ale tam...
Tak, tylko w ogóle sama gra jest tak skonstruowana, że... W ogóle odblokowywanie tych dodatkowych postaci, znaczy poza grą, nie jest dużym problemem, bo zarabiasz dużo tych kredytów. Zapomniałem, jak się te kredyty nazywają, ale
No załóżmy, że kredyty.
Chyba kredyty po prostu, nie? Bo tam jeszcze jest ta specjalna waluta, za którą możesz kupić kredyty.
Diamanciki.
Tak. I ja rzeczywiście po przejściu głównej fabuły, po pograniu sobie trochę, byłem w stanie odblokować sobie te postacie, które chciałem. Więc bez problemu tam i Vader, i tam nie wiem, czy Chewbacca już był odblokowany, czy nie. Przecież takich parę takich...
Czy jakiś, nie wiem, czy Chewbacca konkretnie, ale Łuki taki z kuszą normalnie jest odblokowany defaultowo.
Bo... Tak. Bo tylko właśnie jest problem taki, że trzeba mieć pewną umiejętność, żeby w ogóle się doczłapać do tych ekstra postaci. Bo to mniej więcej ten system wygląda trochę jak system strików, tak, że musisz po prostu zdobywać dużo punktów. One się kumulują na szczęście, one się nie resetują po śmierci, więc to nie jest tak, że te... jeśli na przykład nikt sobie nie wybrał, co się rzadko zdarza, na przykład takiego Vadera w meczu i on jest dostępny, a ty masz wystarczająco dużo tych punktów, naprawdę dużo, to można sobie tę postać wybrać i przyznam się, że jakby w momencie, jak już zakumasz, o co w tym chodzi i tak dalej, jak zaczynasz rozumieć już te podstawy, no to jakby nie boli cię to, że w tej grze są lootboxy. Nie boli cię to, że jest jakaś przewaga i tak dalej, tylko po prostu wiesz, że jeśli jesteś cienki i słabo grasz, to nawet jakbyś wykupił, miał, nie wiem, co by było nad fioletowymi kartami. I tak to nie zmieni faktu, że musisz te punkty w grze zdobywać, bo chyba nie ma innej opcji, żeby w samej grze, na przykład, nie wiem, zacząć od razu graniem i zagrać Vaderem. Czy jest jakiś taki handicap?
Nie. No właśnie. Nic takiego nie.
No. Ale tak,
chyba, że w trybie bohaterów.
No tak, no właśnie. A to właśnie, że to jest tak, że jeśli ktoś sobie chce pokryć tymi postaciami, to jest bardzo dużo takich dodatkowych opcji, tych trybów, jakiś arcade, tryb bohaterów, gdzie te postaci się pojawiają, więc jakby dla mnie to jest cały Battlefront jest takim arkadowym taką grą Star Wars, która łączy elementy wielu poprzednich gier z tego uniwersum, ale robi to w taki właśnie sposób, że nie buduje jakiejś strasznie skomplikowanej gry, tylko natarcie, wiesz, te starcia myśliwców, no moim zdaniem są rewelacyjne, bo ten kosmos wygląda fantastycznie.
Czysta poezja.
I tam tak łatwo się strzela, że nawet się często ginie, ale jest tak, że nastrzelasz się na tyle, nastrącasz się tyle myśliwców przeciwnika, że masz tą satysfakcję, nawet jeśli znowu, nie jesteś na górze tabeli, tylko gdzieś na dole. Po prostu jest, i to cudownie wygląda, i widok z kokpitu, który jest trochę mniej praktyczny, jest tak dobrze oddany, że mi to przypomina właśnie Rogue Squadron. Wiesz, świetną serię gier jeszcze z GameCube'a, które one oczywiście się zestarzały, można na nie wrócić, no ale one nigdy nie, nie mogą nawet tak dobrze wyglądać, jak wyglądają teraz na tych maszynach, które mamy w domach. Tak? I to jest fantastyczne, że jakby twoje najlepsze wspomnienia właśnie w granie w Rogue Squadron odżywają, kiedy strzelasz w kosmosie właśnie latając sobie TIE Fighterem i tak dalej. I to samo mam, jak gram tam Luke'iem, czy właśnie, nie wiem, Hanem Solo i tak dalej. I kiedy gra ci się przestawia do tej trzeciej osoby, nie? Bo jak już bohaterami, to nie ma widoku z pierwszej osoby. I wtedy mi się przypominają właśnie te najlepsze gry, jak Jedi Outcast, Jedi Academy, nie wiem, czy pamiętasz, te z trzeciej osoby.
Tak, oczywiście.
To jest rewelacja. I to jest fantastyczny, taki nostalgiczny powrót wspomnieniami do tamtego okresu. No jednocześnie tu mamy zupełnie inną grę, nie nastawioną jednak na rozgrywkę i no nie wiem, ile godzin spędziłeś, znaczy ja nie rozliczam się, tylko w sensie jak długo trwał twój eksperyment, ale pewnie dużo grałeś.
W sumie, jakbym zabrał to do kupy, to pewnie już ponad 20 godzin się zabrał, same multi oczywiście. No. 25 może.
No i to jest całkiem spory
Ja traktuję gry multiplayer wyjątkowo nie...
Tak casualowo.
Kompetytywnie, dlatego że dla mnie, ja teraz już taki mam moment, że jak gram w multi, to tylko i wyłącznie z kimś jeszcze i generalnie bardziej to gadam niż gram. Okej, zdarza mi się czasem być na górze tabelki, ale nawet w Dudi mi się zdarzyło kilka razy, ale i tak traktuję to po prostu jako okazję do pogrania sobie i pogadania, a nieżeli skupianie się na tym, żeby grać i kurde, wiesz.
No właśnie.
Złota kalesa najważniejsze.
Tak. Bo tak, właśnie to jest dobrze, właśnie tak się umówić, ustawić się ze znajomymi, to jest, wiesz, kiedy uda się zgrać, na przykład, nie wiem, czterem, pięciu znajomym, żeby stworzyć drużynę i razem biegać, no to jest poezja. Można wtedy, nie wiem, tylko amunicję apteczki nosić, ale jest taka inna atmosfera. I Nie wiem, no ja mam w ogóle, jeśli chodzi o Battlefronta, właśnie takie mieszane uczucie, bo uważam, że to jest naprawdę fantastycznie zrobiona gra pod względem technicznym. Duży krok w stosunku do pierwszego Battlefronta. To już z poprzedniego roku, czy sprzed 2 lat? Sprzed 2 lat chyba, nie?
2 lat.
Tak. I cieszę się, że zrobili tą kampanię i że dorzucają te epizody. Niemniej fabularnie mam nadzieję, że jeśli będzie Battlefront 3, oni tutaj troszeczkę więcej popracują nad tym, żeby to miało ręce i nogi, żeby to historia była ciekawa.
Jest to jedna z najszybciej taniejących, jakie ja ostatnio widziałem, bo Battlefronta można dorwać teraz już za jakieś 120 zł nową grę w pudełku.
Tak.
Chociaż ja bym
to, no tak, ale ja bym to wiązał właśnie z tym, że teraz są te wszystkie promocje świąteczne, że ludzie się trochę tak biją, no nie? I,
no to prawda,
szybciej,
to prawda.
Szybciej, że... nie wiem, czy taniejącą nie był Wolfenstein.
Wolfenstein też poleciał w dół. I
no, Wolfenstein poleciał też połowę, dosłownie, no ile? 3 tygodnie po premierze?
No.
No nie, kiedy był a premiera, kiedy był Czarny Piątek.
Dobre czasy dla graczy, słuchaj.
Dla tych, co mają dużo czasu, tacy, co nie pracują, chodzą na liceum i tak dalej. To fakt.
To też prawda.
Ale Piotrze, nie wiem, czy chcesz, zanim przyjdziemy, tak zrobimy taką przerwę, jeśli chodzi o to, ostatnio graliśmy, i powiedz mi, coś tam wydarzyło ostatnio w Los Angeles, czy gdzie tam te wszystkie Games Awards są.
The Game Awards i potem PlayStation Experience. No, pokazywano, rozdawano nagrody i pokazywano nam zwiastuny.
Złote kilisy rozdano.
Złote kilisy. I kurde, naprawdę dużą ochotę na Maca miałem na koniec rana.
A to taka reklama była, tak? Że tam był
reklamówka Maca, że Mac Uber Eats pojawiła się mniej więcej chyba w każdej przerwie reklamowej, których było z dobre, nie wiem, 20 albo i 30. I jeszcze oprócz tego na samej w sobie gali, oprócz reklam interesujących promocji ze sklepów internetowych, to również pani mówiła, że z kodem tam, nie wiem, VGI, czy tam DJI 5 dolców taniej, ale niestety promocja w Polsce nie działała, więc nie skorzystałem.
No właśnie widziałem na pancodziennik.pl wrzuciłeś całą relację, kto wygrał, w jakiej kategorii i tak dalej, i też jest na końcu link do całej tej gali, ona chyba za 3 godziny trwa.
Ponad 3,5, no. coś w tym zasadzie.
Nie, ale powiem tak, że ja tylko te właśnie urywki widziałem, nie, planuję sobie cały czas obejrzeć całość, bo słyszałem, że mimo wszystko, że mimo tych śmiechów, chichów, które były ostatnimi laty na temat tej w ogóle VGA, całego tego podejścia do tych nagród, nie? Że to się tak z taką pompą to zrobić, jak na przykład, nie wiem, Oscary, a nie do końca to wychodzi, to jednak słyszałem praktycznie same pozytywy, jeśli chodzi o w ogóle o galę w tym roku. Znaczy, było parę rozczarowań, jeśli chodzi o zwycięzców, ale...
Jeżeli ktoś obejrzał sobie zwiastunę rano i przejrzał, kto dostał nagrody, to widzi jej, to są, znaczy TGA, bo to jest The Game Awards, to jest właściwie same plusy. I tylko i wyłącznie absolutnie świetna impreza, rewelacja, ciekawe rzeczy, interesujące nagrody, można o nich dyskutować.
Jeff płakał?
Nie płakał. Jeff był tylko zażenowany w którymś momencie bardzo mocno. I to tak, że powiem ci, że tak silny wyraz zażenowania i bezsilności, to ja chyba wczoraj na filmie miałem na twarzy. Bo w którymś momencie na scenie był pan od gry A Way Out, który jest wyjątkowo takim...
Wyszczekanym, pyskatym kolesiem, tak?
No właśnie, nawet nie tylko chodzi o to, że on jest pyskaty, tylko on jest taki bardzo ekspresywny. Aha. I
z Kanadyjczykiem?
Wydaje mi się, że... Wiesz co, on wygląda jakby był Włochem jakimś, ale nie mam pojęcia. Nazywa się... Jason Farron? Fares? Nie wiem. Można sprawdzić. W każdym razie on na 100% był pijany. Albo przynajmniej po kilku głębszych, bo w taki bardzo charakterystyczny sposób klepał tego Jeffa po plecach i wiesz, tam, ale spokojnie, daj mi powiedzieć. Jeszcze daj mi się nacieszyć tym, że jestem na scenie. Poczekaj, nie śpiesz się. I w którymś momencie chciał podkreślić to, że gry wideo są niesamowite i że branża interaktywnych przeżyć jest wspaniała i jest dużo lepsza od branży filmowej, więc rzucił hasełko, które ładnie poszło, czyli fuck the Oscars. I to powtórzył je chyba 3 razy, w międzyczasie pytając, czy można przeklinać. Jeff z lekkim przerażeniem na twarzy powiedział, no tak, można przeklinać. Fuck the Oscars, man! Jeszcze fucka pokazując prosto do kamery. i że video experience to jest the real shit, czy coś w stylu, i to, jak bardzo Jeff chciał przenieść tą rozmowę na tory dotyczące gier i A Way Out, no naprawdę urocze. To jest tam GameSpot, czy ktoś w tym stylu wyciął ten urywek właśnie z samej gali i wygląda to uroczo.
No nie wszystko można zaplanować w takim razie, ale wiesz, takie kwiatki przychodzą do historii. Pan się nazywa,
Joseph Fares, tak się pan nazywa.
Aż to obejrzę. Chociaż pamiętam, że nie wiem, czy 2 czy 3 lata temu, kiedy to było tak, że to były takie bardzo kameralne te nagrody, że albo w studii tam współprowadzący był ten aktor z The Community między innymi.
A w ogóle to jeszcze ciekawostka odnośnie tego gościa, że, bo potem jak już skończyła się ta jego wypowiedź, to został puszczony trailer, który był wcześniej przygotowany, zwiastun. I nawet w trakcie tego zwiastuna ten człowiek taki bardzo jest wyjątkowy, bo w którymś momencie, kiedy tłumaczy na tą mechanikę, która jest super, że do zagrania w kopie będzie potrzebna tylko jedna kopia gry, to pokazuje, że będziesz chciał zagrać z kolegą z listy znajomych, nie potrzebujesz 2 kopii. W tym momencie trzyma 2 pudełka w jedną w ręku i jednym takim zamachem rzuca za siebie gdzieś tam w ścianę. Jedno wystarczy, fuck this shit. Więc ja w ogóle zacząłem sobie potem googlać tego gościa i trafiłem na przykład jakiś wywiad sprzed 2 lat. Nie, znaczy on był w ogóle reżyserem filmowym. Tylko jakimś właśnie, kurde, hiszpańskim, czy to się stylu, więc to nie jest tak, że w naszym
nigdy nie dostał Oscara.
Pewnie tak. Natomiast wygooglałem sobie jakąś rozmowę, gdzie ogólnie o indie i o wydawaniu gier rozmawiał prowadzący, który był jakimś dziennikarzem, którego nie kojarzę, Tim Schafer, Greg z też Double Fine, zawsze zapominam jak on się nazywa, ale jeżeli kojarzycie Double Fine, to jest ten taki pan z brudką i krótko ostrzyżony, który jest tam producentem. I właśnie ten pan z, ten Joseph Fares. I widać było, że Tim Schafer tak ewidentnie bardzo mocno się dystansuje od tego, w jaki sposób on mówi, jak jest zajarany i jakie ma opinie na temat współpracy z EA i tak dalej, i tak dalej. Więc wyjątkowy, interesujący człowiek.
No, być może właśnie przydałoby się takich wyrazistych ludzi, tylko właśnie ważne będzie, żeby on jakby tą swoją ekscentryczną personą jakby nie odwrócił uwagi od gry, a jednocześnie gra była na tyle dobra, okazała się takim sukcesem, że jakby wybaczy mu się tą ekscentryczność, a nawet ona będzie takim swoistym znakiem rozpoznawczym, który i ciepło się będzie o nim mówić. Taki hiszpański Kojima. Być może.
Kojima,
bo chyba Death Stranding
pokazywali. Arcymistrz musiał być.
Tak. I zszedł ze sceny.
8,5 minuty zwiastuna.
Ja jeszcze tego nie widziałem, bo próbuję się, ja muszę się mentalnie, psychicznie, wiesz,
się w nastrój. Świece, przygaszone światło. Odporność na noworodki w tchawicy.
Tak, chusteczki, żeby ocierać łzy i tak dalej, więc jakby, chociaż, tak, na mnie piorunujące zrobił wrażenie ten pierwszy zwiastun, na którym był ten jak on się nazywa? Reedus?
Norman Reedus, tak.
Tak, że tak zagmatwany, wiesz, jakiś taki w dziwnych symbolach zwiastun, po prostu ryje czachę. Później był ten drugi z Guillermo del Toro, który był o niczym.
I z Madsem Mikkelsenem.
Tak, one były o niczym, tylko to był powód, jak najbardziej absurdalny sposób pokazać dwie persony, które Kojima uwielbia, tak? Czyli Madsa i Guillermo. Okej, okay. I teraz właśnie te 8 minut mnie strasznie się wkręciłem. Mimo, że ja na przykład wiem, że tej gry szybko nie zobaczymy, że prawdopodobnie im większe oczekiwania, tym może być większe rozczarowanie, ale kto wie. Zresztą jednocześnie nie wiem, czy widziałeś, na pewno widziałeś, to tylko taka figura retoryczna, Metal Gear Solid Survive.
Tak,
i to wygląda rzeczywiście jak Metal Gear Solid 5, nawet i zastanawiam się, czy ludzie, którzy mają wywalone na to, czy to robi Kojima, czy to robi Arnold Schwarzenegger, czy to robi Spielberg, ale wychodzi nowy Metal Gear. I on będzie wyglądał dokładnie jak ten Metal Gear, który ostatnio grali i który był tak dobry. Więc zastanawiam się, ile tak naprawdę w tym wszystkim wynikało z geniuszu, powiedzmy, z geniuszu w cudzysłowie Kojimy, a ile tak naprawdę w tym, że to była jednak już taka silna marka wyrobiona przez lata i jakby to Kojima, produkcja Kojima, reżyseria Kojima, scenariusz Kojima i tak dalej, wiesz, te napisy, które właściwie składają się z Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima, czy to miało znaczenie czy nie, no ale... Nie wiem. A druga rzecz właśnie to był ten experience, nie? Bo jeśli chodzi o nagrody, tak wszystko powiem w skrócie, że warto wpaść na stronę pancodziennik.pl, bo tam wszystkie te nagrody, a mnóstwo było kategorii, chyba za 20 albo za 30.
Było sporo kategorii, było dużo normalnych kategorii, było też kilka kategorii w stylu najlepsza gra wideo by KFC, znaczy nie bezpośrednio, bo tam jakaś inna firma była podana, ale dosłownie były takie rzeczy.
W ogóle stworzyli chyba kategorię, żeby Super Mario Odyssey wygrało, czy najlepsza gra familijna chyba.
Tak. A powiedz mi, jak się odnosisz do Zeldy jako gry roku według tego?
Zdecydowanie jestem większym zwolennikiem wyboru Zeldy Breath of the Wild na grę roku niż na przykład Mario Odyssey. Bo moje znaczy ja nie jestem rozczarowany Mario Odyssey, ale ludzie naprawdę nie powinni jakby oceniać gier i dodawać im plusów tylko dlatego, że to jest gra od Nintendo. Albo że to jest gra z Mario, czy coś w stylu. A jest coś takiego, że jest jakby taka marża Nintendo, że można tak powiedzieć. Nie jak to inaczej określić. Że jakby ludzie patrzą na przykład na takie L.A. Noire i nie widzą błędów, bo widzą, że to jest gra po prostu wydana teraz na ich ukochaną konsolę, na Switcha. I że nieważne, że ta gra wygląda gorzej niż powiedzmy wersja na poprzednią generację. Albo może nie gorzej, ale generalnie nie jest jakimś takim, nie wygląda jakoś fenomenalnie lepiej, tak? Ale i przez to, że jest na Nintendo Switcha, to wszystkie problemy techniczne to, wiesz, to tam nieważne. I te rzeczy, które w ogóle przeszkadzały wcześniej w grze, albo były niedopracowane, wiesz, cała ta mechanika przesłuchań, mimo że zmieniona, to wątpisz, bo oni tutaj musieli, wiesz, oni musieliby przebudować całą grę od początku, jeśli by chcieli, wiesz, jakby musieliby wprowadzić, nie wiem, nowe miki twarzy i tak dalej, a oni korzystali tylko z tego, co było zrobione, jakby nie dogrywali asetów, nie dogrywali scen nowych, więc jakby ta gra jakby sama w sobie została taka sama i jakby to, że ona została wydana na Switcha, została bardziej cieplej przyjęta przez odbiorców, nie? No ale to już jest jakby inna kwestia, nie? To tylko taki pet peeve.
Ale wiesz, że jest absolutnie coś takiego. I to ja nawet ci też czytałem jakąś analizę, z czego to wynika, że, bo to dotyczy zagranicznych, amerykańskich mediów tak naprawdę najbardziej.
Takiego fanboystwa też trochę nintendowskiego.
To właśnie wynika, kiedyś, kurde, taki tekst ładny, muszę to znaleźć z powrotem, że to wynika z tego, że dla wielu ludzi, którzy teraz są poważnymi dziennikarzami growymi, jakkolwiek zabawnie by to brzmiało, to Nintendo kojarzy się z konsolą. Tak jak dla nas, Polaków, bardzo często było to takie połączenie z PlayStation, że konsola to PlayStation,
tak.
To tam NES był sprzętem, który mieli wszyscy. I dlatego też ten NES Mini był tam absolutnie gigantycznym hitem. I z automatu, jak pojawia się gra, a Switch jest teraz odbierany przez wszystkich bardzo pozytywnie, bo jest fajną konsolką i w ogóle serduszki, cukiereczki i ciasteczka, to jak na ulubioną konsolę od twojej ulubionej firmy pojawia się gra, która jest dobra, to wtedy z automatu jest dla ciebie nawet lepsza. I nie chodzi mi tu o Zelda, bo Zelda faktycznie jest jakimś fenomenem, tylko bardziej właśnie to, o czym ty mówisz, że tak jak L.A. Noire, czy Skyrim, czy tam Doom i tak dalej, i tak dalej.
Nie, bo jeśli chodzi o nominowane gry, to nie wiem, to chyba Persona była 5 nominowana. I tak się zastanawiam, czy ta Persona 5 jest naprawdę tak fenomenalna, na przykład dużo lepsza niż czwórka.
Czy Persona 5 była chyba do gry RPG? Nie pamiętam, czy ona do Goty też, do Goty też była, tak?
Znaczy, ja wiem, że byłem zaskoczony.
No, Horizon był?
Horizon chyba.
Bo pamiętam.
Automata była chyba.
Na pewno było Odyssey, na pewno był Horizon, na pewno był PUBG, bo wszyscy się bali, że PUBG dostanie. I faktycznie Persona 5.
PUBG w ogóle nie dostało żadnej nagrody.
Dostało jedną nagrodę i to był strasznie dziwny myk, dlatego że to gdzieś zostało, to było tak zwane zaginione w trakcie.
Ale nikt tego nie widział. Ktoś powiedział.
Tak, dokładnie tak. Bo to było tak, że w trakcie gali to zostało jakoś, kurde, pominięte, a później na stronie TGA w ogóle nie było to powiedziane. I dopiero chyba dwa dni później zrobili update i zaznaczyli, że PUBG dostało Best Multiplayer Game.
No i szczerze mówiąc, to powinno być to na gali i to powinno być z pompą, bo ja mam duży problem. Miałem kiedyś ten problem, ale chyba mi po części trochę przeszło, że gry na przykład niedokończone albo tam w wersji alfa, beta i tak dalej, no nie powinny być brane pod uwagę właśnie w takich plebiscytach. Ale kwestia jest taka, że ile lat na przykład, nie wiem, Gmail był w wersji beta. No to latami. A i tak ludzie korzystali i uważali Gmail za najlepszą pocztę. I tu mamy do czynienia właśnie z fenomenem, który pokazuje, że no rozgrywka jest na tyle dobra, że to, czy to jest wersja 0.9, czy to jest 0.8.11, czy coś w tym stylu, to nie ma znaczenia, bo jakby to jest żywa gra, to jest gra nie jako produkt, tylko jako usługa, wiesz, bo teraz się rozdzielicza, nie, że masz gry jako usługi i że to jest po prostu żywa gra, no to i pomijając fakt, że oczywiście to im daje pewny taki luz, kiedy mogą nazwać swoją grę jako beta, bo wtedy inne oczekiwania są, że wybacza się bardziej, że są bugi, że coś nie działa tak, jak powinno, ale jednocześnie moim zdaniem no to już jest w pełni gra. No, te 30 milionów ludzi, czy tam 25 milionów ludzi, którzy kupili tę grę i grali i jakby przynajmniej połowa z nich, jak można powiedzieć, że chyba przyjemnie spędziła czas, albo nadal spędza. I teraz wyszła ta nowa mapa, taka bardziej pustynna, nie wiem, czy widziałeś.
Tak.
Trochę zmienia nawet dynamikę rozgrywki. Tak, na tych testowych serwerach. I to naprawdę wygląda tak, że ja nawet ostatnio się walczyłem tak ze sobą, oczywiście to była taka krótka walka, żeby jednak nie kupić. Ale doszedłem do wniosku, że jestem tak cienki teraz w takie shootery, że w takiej grze, gdzie naprawdę w wersji PC-owej snajperzy ściągają z takich odległości ludzi, wiesz, to po prostu skrzydełka motyla, no nie, z odległości kilometra potrafią zestrzelić. Mówię, nie, to jest gra jednak za trudna, ale lubię oglądać czasami, wiesz, jakieś takie najlepsze akcje albo jakieś takie ciekawsze fragmenty i ja widzę efekt tego fenomenu. Tak, że
nie,
to jest
nie,
fenomen.
Nie można, tego nie można, tak samo jak DayZ było fenomenem, w który nagle bardzo dużo ludzi wpadło i się zachwyciło. I tylko, że ja mam trochę problem z grami, które są w early accessie. Boję się, że one będą za długo. Akurat PUBG na tą chwilę, z tego co widać, jest bardzo dobrym przykładem early accessu. Znaczy oni faktycznie tę grę cały czas zmieniają, cały czas coś dodają, bardzo blisko trzymają się z community, ale słyszałem jakieś takie dziwne głosiki, że podobno oni, zresztą to było pokazywane, że nowy projekt tego dewelopera tam Bluehole bodajże, to ma być jakieś takie, kurde, w cudzysłowie koreańskie MMO. I że podobno, tylko to są ploty, nie sprawdzone, to ktoś mi to opowiadał, że podobno przy samym PUBG został w miarę mały team, który został wydzielony jako, w cudzysłowie, PUBG team, a bardzo duża ilość kasy, która jest zarabiana na tym produkcie, jest wpychana właśnie w to MMO. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast daną chwilą internet żył przez krótki moment żenująco działającą wersją Xboxową. Która no ten materiał Digital Foundry był straszny, nawet żal było to oglądać, bo ta wersja na zwykłego Xboxa momentami miała jakieś, kurde, 12 klatek, czy tam nawet tak, jeszcze mniej, a Xbox One X ledwo uciągał 30, to też wcale nie stałych. W ogóle tam, to jest dla mnie dziwna rzecz, dlatego że Microsoft bardzo mocno przytulił PUBG do serca. Dostali wsparcie takie, jak dostają first party deweloperzy. Ludzie z The Coalition, czyli ci, którzy robili Gearsy, z nimi pomagali im ogarnąć obsługę pada i sterowania ich, i engine i tak dalej. A mimo to gra wyszła w takim stanie, jakim wyszła.
Tak, a sprawia wrażenie, że po prostu jakby oni sami własnym sumptem wydali właściwie taki port prosto z peceta, wiesz, nawet emulowany na Xboxie, a nie ten.
Ale nie jesteś taki daleki z tym stwierdzeniem, bo wyszło, ktoś tam zobaczył, że jeżeli podłączasz klawiaturę USB i naciśniesz O na tejże klawiaturze, to pojawia się Graphic Options, gdzie można zmieniać ustawienia, wiesz, jak duże rzeczy, znaczy tam wszystkie low, nie low i tam...
I co, można sobie dać wtedy na low ustawienia w...
Chyba jest na low bazowo, wiesz?
Aha.
Czy tam na medium, nie pamiętam, to też rzucałem screen z tego. Więc to jest dobra ciekawostka. I czekam jeszcze drugą rzecz, która jest jeszcze śmieszniejsza, że w pewnym sensie to posiadacze zwykłego Xboxa są w lepszej pozycji od posiadaczy Xbox One X, dlatego że, i to jest podobno coś, co robią gracze PC-towi, czyli obniżają sobie wszystkie wymogi i ustawienia graficzne na maksymalnie niskie, bo wtedy gra obniża tak jakby nie tyle zasięg widzenia, co obniża ten rysowanie obiektów. I był tam podany w tym tekście przykład, że siedząc na wieży jesteś w stanie widzieć gościa, który dla ciebie czołga się po ziemi, jest po prostu odsłonięty jak palec, a on tak naprawdę czołga się po trawie.
Tak, tak, tak.
Tylko ponieważ twój komputer, ustawienia graficzne są na tyle niskie, to ta trawa się tobie jeszcze nie wyświetla tam, bo tak jest daleko, nie?
Ja pamiętam,
że właśnie w przypadku zwykłego Xboxa, Xbox One X jest podobna zasada, że czasami niektóre gorsze ustawienia graficzne mogą pomagać graczom z...
No to tak kiedyś było na, jeszcze za starych dobrych czasów, jak grałem w multiplayer na Call of Duty, to jak ustawiałeś sobie wszystkie ustawienia najniższe, to z niektórych serwerów się wykopywali. Właśnie ze względu na to, że wyłączałeś sobie trawę w ten sposób, wyłączałeś sobie pewne rzeczy, które wpływały na to właśnie, na twoją widoczność, czy na to, co widziałeś na do polu walki, więc ja to całkowicie rozumiem, no ale ja się cieszę, że PUBG wyszło, jak to ładnie mówią, planowaną Battleground. Tylko właśnie problem jest taki, że oni nie zrobili tej gry na konsolę. I oni mają naprawdę poważną konkurencję w postaci Fortnite Battle Royale.
No, Fortnite rośnie jak diabli.
Bo Fortnite od początku do końca jest stworzony Battle Royale stworzony z myślą o sterowaniu właśnie na konsoli, z interfejsem na konsoli i tak dalej. Ja oczywiście nie jestem jakimś... Ja jakby nie wypowiadam się z pozycji kogoś, kto gra w Battle Royale, ale widzę właśnie jak rośnie to community, jakie opinie są w ogóle o grze, że ludzie są bardzo zadowoleni i też są elementy pewne w Battle Royale, których nie ma w PlayerUnknown, czyli na przykład nie wiem, niszczenie budynków, wiesz, jakieś akcje, że gdzieś lądujesz na dachu, to po co masz szukać drzwi, wystarczy, że zrobisz dziurę w dachu i po prostu przechodzisz sobie tą dziurą, no nie, do budynku. I to są takie drobne rzeczy, ale właśnie chodzi o to, że PlayerUnknown Battleground nie ma tego interfejsu konsolowego, to jest pecetowy interfejs z mnóstwem właśnie jakichś zakładek i tak dalej, jakichś pierdółek, które myszką się szybko obsługuje. I wiesz, jak zwykle widzisz kogoś, to podchodzi do jakiegoś, nie wiem, do jakichś przedmiotów czy jakiegoś ciała i tam musi zebrać te przedmioty, które są przy tym ciele, no to robi to bardzo szybko, ciach. A na padzie jednak to swoje zajmuje i nieprzygotowanie tego interfejsu pod pada, tylko po prostu zrobienie jakiejś takiej obsługi, wiesz, jakiejś kombinacji przycisków do tego interfejsu, to jest też duży błąd. No i teraz jest kwestia taka, czy oni będą jakby będzie osobna sekcja ludzi, którzy będą się zajmować właśnie tą grą tylko na konsoli i wtedy oni ją będą nie tylko optymalizować, ale też przybudować interfejs, pewne rzeczy, nie wiem, odejmować, pewne rzeczy dodawać. No, mimo wszystko to była grywalna produkcja, a nie kalka tego, co jest na PC-cie, bo jednak na PC-cie też jest zupełnie inaczej gra. No, na PC-cie masz więcej tych snajperów, moim zdaniem na konsoli będzie dużo więcej potyczek właśnie takich z bliska, że to będzie jednak bardziej taka intensywna gra. No, kto wie, no nie? No, tak sobie gdybam oczywiście, nie?
Jeszcze w ogóle z tym, tylko no mówię znowu, PUBG jest na szczęście przykładem dobrze działającego, znaczy w sensie sprawnych zmian wprowadzanych w ramach Early Accessu, ale nie wiem, czy słyszałeś ostatnio o czymś, co jest największym przekrętem finansowym w branży gier wideo tego dziesięciolecia, czyli o Star Citizenie. Bo dwa newsiki się pojawiły.
Tak?
Po pierwsze, Crytek złożył pozew przeciwko Cloud Imperium Games, bodajże oni się tak nazywają, że podobnież CryEngine jest wykorzystywany w sposób taki, jaki oni do tego nie mają prawa. Bo tam w ogóle było tak, że Star Citizen zaczął powstawać na Star Citizenie, ale oni w którymś momencie, znaczy na CryEngine,
tak.
Ale oni w którymś momencie się z tego wycofali i przeszli na silnik Amazona. No i Crytek mówi, że okej, może i tak było, ale tam jakieś elementy silniku zostały przeniesione, coś tam, więc normalnie sprawa trafiła do sądu, ale Cloud Imperium Games odpowiedzieli, że to jest bzdura, w ogóle nie ma prawa i na pewno w sądzie wszystko bezpośrednio się obronimy. Ale druga rzecz, która jest trochę mniej przyjemna, to to, że Kotaku bodajże, albo Polygon zrobił całkiem interesujący tekst, śledztwo dziennikarskie.
Kolejne.
Kolejne, związane z tym, że ludzie, którzy wspierają Star Citizen od początku, cały tekst dotyczył jednego konkretnego gościa, ale potem w update'cie do tego tekstu było powiedziane, że zgłosił się do nich kolejny i ktoś tam jeszcze.
Me too.
Tak, dokładnie tak. Że gość, który wsparł Star Citizen na $25,000, oczywiście na przestrzeni 5 lat, bo on zaczął zrzutę w 2012 roku, jak i zrzuta ruszyła, poprosił zwrot. Do i Cloud Imperium Games robi wszystko, żeby tego zwrotu mu nie przydzielić. To znaczy, najpierw jak on zgłosił się o refund, to został długo, był przekonywany, że nie, on na pewno nie chce robić refunda i że on straci tą wspaniałą przyjemność tej gry i w ogóle i absolutnie nie. No ale on uparcie mówi, że nie, ja chcę refunda. No to dobrze, to przyjmuję twojego refunda. Po czym minął miesiąc i nikt się do niego nie odezwał. Więc powiedział, co się dzieje z moim refundem. No tak, musimy go dokładnie obejrzeć, bo to nie jest taka prosta sprawa, mamy mały team, ty tutaj wpłacałeś dużo pieniędzy, część z nich wykorzystałeś jako waluta premium, czy dostałeś statki, coś tam. Ta sprawa musi być dokładnie przyjrzona, zanim będziemy mogli tobie jakiekolwiek pieniądze oddać. A co powiedział, dobrze, okej, ale to już minęło chyba 2 miesiące, więc jeżeli przez kolejne 2 tygodnie nie dostanę jakiejś odpowiedzi, to składam sprawę do sądu. No i nie dostał żadnej odpowiedzi, więc sprawa trafiła do sądu. I to w ogóle oprócz samego w sobie sądu, to jest jeszcze jakaś...
Jeszcze precedens, jeśli stworzą, to już w ogóle będzie masakra.
Jakaś, to się nazywa Better Business Bureau, która zajmuje się różnego rodzaju rzeczami związanymi z finansowaniem właśnie projektów z Silicon Valley. No i to jest interesujące, zwłaszcza, że do poligonu zwrócili się później inni backerzy, którzy też wspierali tam jeden na $16,000, drugi na tam coś tam, którzy mówią, że chcą odzyskać pieniądze, a tak naprawdę nie za bardzo mogą jak. I co jest najciekawsze, to poligon taki wniosek rzuca w powietrze, że tak naprawdę to nikt nie wie, jak dużo z tych tam 172 milionów, które zebrał Star Citizen do tej pory, jest już zgłoszone jako refundy.
Ale wiesz, ale ja jestem w ogóle, absolutnie nie jestem po stronie tych graczy. Absolutnie. Wiesz dlaczego?
Widziały gały, co brały trochę, nie?
Dokładnie. Dokładnie. Kto im, wiesz, to jest tak. Wypijesz, nie wiem, poparzyłeś się raz gorącą herbatą. No to wiesz, że będziesz uważał. Jesteś na tyle inteligentny, że zakodowałeś sobie taki już odruch Pawłowa, że już drugi raz wrzątku nie weźmiesz do ręki, no nie? Czy to nie napijesz się wrzątku. A tutaj znowu. I znowu, i znowu. I ktoś się napił tej takiej wrzącej herbaty za $25,000 i co, i teraz płacze, że ten... Ja rozumiem, że jeśli ktoś jest, nie wiem, słaby emocjonalnie i tak dalej, ale wiesz, ja uwielbiam to, co widzę w Star Citizenie, wiesz, na tych filmikach. Po prostu graficznie, w ogóle projektowo te statki wyglądają, no, biją na głowę na przykład to, co jest w Elite Dangerous, tak? Naprawdę. Ale ja wiem, że jeśli to nie jest projekt gotowy i wiem, że też jest kwestia taka, że okej, nigdy by na przykład jakby ten Star Citizen nie mógłby powstać, gdyby nie ludzie wspierający. Więc jakby to nie jest tak, że widziały tak tylko o to chodzi, że widziały gałce, tylko chodzi o to, że wiesz, jaki jest limit. No, dlaczego oni tyle wydali? Bo ja... No co oni tam obiecywali?
To jest, wiesz, sky is the limit. To jest tak, że im oni więcej mają kasy, tym więcej to tym większe mają aspiracje do robienia czegoś. I interesująco to jeden z tych graczy uzasadnił, że wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że tak naprawdę przez ostatni rok nie zmieniło się nic w tym developingu, tylko ciągle dostajemy filmiki, które pokazują nam właściwie dokładnie to samo, czyli nowe statki, jeszcze większe planety i tak dalej. A po drugie, od zakładanego projektu w 2012 roku minęło już dużo więcej czasu i nie widać, żeby on był w jakikolwiek sposób ukończony.
Nie, ja to rozumiem, tylko że po prostu limit wsparcia, moim zdaniem, jeśli chodzi o tę grę, to powinien być tyle, co za normalną grę pudełkową, plus ewentualnie, jeśli ktoś chciałby na przykład edycję premium czy coś w tym stylu, to tyle, ile by na przykład kosztowała edycja limitowana, nie wiem, tam, nie wiem, $150, nie wiem, do 200. I tyle.
Ale wiesz, przecież oni robią ten motyw, że oni sprzedają statki kosmiczne.
Statki, ubezpieczenia. Statków,
sprzedają działki na Księżycu.
No właśnie. Więc... Ja wiem, że to jest, wiesz, tylko to jest tak. Ewidentnie ja widzę w tym coś dziwnego. Ty widzisz coś dziwnego. A czy ten człowiek, który kupił te wszystkie rzeczy, to on ma, wiesz... inteligencję ameby, że on nie widział...
No, to prawda.
Nie widział, co kupuje. No, koleś mówi, no to jest tak jakby, nie wiem, no... To były, pamiętasz, Amway, piramidy finansowe, są ludzie, ja rozumiem, jest taki typ człowieka, który kupuje kołdry z baraniej skóry za 3000 złotych garki jakiejś tam super firmy za 5000, bo w żadnym innym garku takiej zupy nie ugotuję jak w tym garku za 5000 i tak dalej, mimo że to jest garnek za 30 zł, tylko ładnie opakowany. No, słyszałeś o takich przypadkach na pewno. O tych specjalnych takich. Ja rozumiem, że są tacy ludzie, którzy się tak łatwo nabierają. Ale no kwestia jest taka, że jakby no powinniśmy się uczyć na błędach.
Jeśli... Ja zakładam, że wiesz, że jeżeli gość wpłacił w sumie 25 tysięcy dolarów, to nie była jednorazowa wpłata, tylko to się ciągnęło przez te 5 lat, nie?
I no właśnie dlatego o tym mówię.
Że to jest problem, nie?
Znaczy on po prostu za każdym razem po prostu, nie, za każdym razem...
Po 3 latach już mógł przestać.
Tak, to jest taki, wiesz, tak jak na przykład, nie wiem, masz jakiegoś takiego znajomego, któremu pożyczasz pieniądze, on mówi, że ci na pewno odda te pieniądze, tylko mu pożyczysz jeszcze stówkę i jeszcze stówkę. Już mam w ogóle ten, ale jakbyś mógł jeszcze tak stówkę pożyczyć i tak dalej. Nagle, wiesz, ten dług rośnie, znajomy nie oddaje tych pieniędzy i to jest właśnie na stary, to jest taki znajomy, który tak pięknie opowiada o tym, w tych wizjach, potrafi je nawet przedstawić i oni naprawdę wydają mnóstwo pieniędzy na promocję tego wszystkiego, bo jak, czy to na Gamescomie, czy na ostatnich jakichś takich większych targach, już nie pamiętam, których dokładnie, to wiesz, ten live stream, to pokazywanie tych wszystkich rzeczy, tylko oprócz tego, że to rzeczywiście ładnie wygląda, to tam gry praktycznie nie ma. Tam jest dużo pięknych rzeczy. W jednych aspektach fizyka działa rewolucyjnie, w drugich w ogóle nie działa, nie? Jakaś tam nie ma kolizji obiektów, nie ma tego, tamtego. Wiesz, jest mnóstwo rzeczy, które w grze są na tym etapie zupełnie niepotrzebne. Czyli cały ten element związany, nie wiem, z chodzeniem po jakichś stacjach kosmicznych, wiesz, jakiś ten... niesamowicie rozwinięty, nie wiem, oni chyba jakiś system wprowadzili, że masz kamerę, która śledzi ruchy twoich ust i postać twoja na ekranie, tymi ustami tak samo rusza jak ty. Jakiego grzyba to wszystko, wiesz? Przecież to kosztuje czas, pieniądze, ludzi, a naprawdę, ja gram teraz
tam
w Bad
Company
2.
Jeden z tych graczy się wypowiedział, że firma zajmuje się tworzeniem coraz bardziej niepotrzebnych minigier, które będą częścią całości, a nie tak naprawdę developingiem bezpośrednio tego, czego powinni.
No, ja się zgadzam z tymi ludźmi, z tych ich zarzutów, bo jakby same zarzuty, które mi przedstawiałem, czy nawet to, co jest w tym artykule, na pewno jest trafione w dziesiątkę. I ta krytyka Robertsowi się należy za to, że nie potrafi tym projektem pokierować, bo to, co mnie najbardziej interesuje z tego projektu, to jest oczywiście ten element kampanii dla pojedynczego gracza, ten Squadron 42. To, co widzieliśmy...
Tak, z aktorami przecież.
Tak, Gary Oldman, Mark Hamill chyba tam brał udział.
Gillian Anderson, tak.
No
tak.
Właśnie, to jest świetne, gdyby oni na przykład pokazali, jak prace idą w tym kierunku. Nie? Że słuchajcie, my tutaj dopracowujemy pewne elementy, ale zobaczcie, my tu już mamy fabułę, tu już mamy jakiś, wiesz, film zaprezentujemy, na przykład nie, jakiś zwiastun tej części. I że mamy na przykład w planach, że w 2018 wydamy to... A oni po prostu cisną, wiesz, chcą stworzyć świat, ogromny świat, a pracują się nad pojedynczymi planetami, że nie będą ogromne i tak dalej, ale nie jesteś w stanie tego zapełnić w żaden sposób. Nie jesteś w stanie by zrobić nic, co później by się bezpośrednio przekładało na rozgrywkę, która miałaby być interesująca. Powinieneś właśnie tak jak właśnie za to cenię Elite Dangerous, że oni robią tę grę właśnie jakby od szkieletu zaczynają, tak? Czyli mają szkielet gry. Tak, mamy statki, mamy stacje kosmiczne, mamy układy i latamy między tym. Mamy to zbudowane, teraz budujemy kolejny szkielet, to są planety, na których możesz wylądować. Jest kilka ich rodzajów, nie ma tego dużo, ale mamy teraz, dodajemy tą mechanikę właśnie tych łazików, plany i tak dalej.
No jak na razie, oczywiście to jest trochę może za wcześnie, żeby o tym mówić, ale jak na razie coś takiego robi pan Michael Ancel z Beyond Good and Evil 2, dlatego że pojawił się pierwszy stream, gdzie oni pokazywali edytor, postaci, tłumaczyli trochę tam niektóre założenia rozgrywki, założenie fabularne i tak wiesz, tak od cegiełki na dole tak. Na razie zaczynają układać.
Nie, no ja znaczy nie to, że zapomniałem, bo ja cały czas w tym zwiastunie i o tym świecie właśnie z Beyond Good and Evil 2 to pamiętam, ale tak się wtedy podjarałem i wiem, że ja po prostu jakbym za każdym razem właśnie widział coś nowego, to bym sobie przypominał, jak bardzo chcę tą grę już teraz, natychmiast, A wiem, że to będzie jeszcze sporo czasu musiało upłynąć. Żeby
oj tak, było. Jeszcze sporo czasu.
No ale to tak, jak mówiłem, o VGA, na grach tak już żeśmy porozmawiali, żeśmy nawet zeszli na temat Star Citizena, ale to PlayStation Experience, tak w skrócie, to była jakaś taka osobna impreza, czy ona była jakby częścią tego Paris Game Show?
Nie, to Paris Game Week był sobie, a teraz był PlayStation Experience, który się tam gdzieś w Stanach odbywał, nie pamiętam, czy w Los Angeles, czy gdzie. No i to było takie jakby
takie
festiwal dla fanów PlayStation, tak można było
mówić. Tak, i tam przypomnieli o VR-ze, że mamy VR-a.
Grać w gry, tak, znaczy oni o wszystkim przypominali.
Tak? O Wicie nawet.
O Wicie za bardzo nie.
O jak chcecie Wite, już nas nie denerwujcie z tą Wite, jak chcecie Wite, to sobie kupcie Switcha.
No trochę tak.
I niedługo wszystkie gry, to są na Wicie, będą na Switcha i dajcie nam spokój wszyscy.
Generalnie to PlayStation Experience absolutnie nie miało takiego przytupu, jak wszyscy myśleli, że będzie miało. Były takie dosyć spokojne i skojarzenia z telewizją śniadaniową od Microsoftu na Gamesconie były dosyć oczywiste, bo to mieliśmy po prostu scenę i były ustawione sobie fotele. Aha. I tam państwo sobie siadali i rozmawiali o różnych rzeczach i najzabawniejsze jest to, że nazwijmy to ceremonia otwarcia była nudna jak cholera i nie pokazali na niej właściwie nic, z wyjątkiem zwiastunu jakiejś małej indie gierki, która się nazywa Donut County, która po prostu był zabawnym, uroczym zwiastunem. A wszystko, co pokazywali, to były rzeczy, które wcześniej widzieliśmy w ten czy w inny sposób, łącznie ze zwiastunem Death Stranding, który był pokazany noc wcześniej na
A to ten sam TGA. Był pokazany, tak?
Ten sam.
Ale teraz z dubbingiem japońskim.
Tak, z Kojimą, który przyszedł ale jak tylko to się zakończyło, to zaczął się panel, chyba trzeba by nazwać panele, który prowadził Greg Miller z Kary Fanny, bodajże.
Znam,
dobrze,
tak.
Dobrze
taki,
mówię?
W okularach taki koleś.
Tak, taki koleś w okularach. I on rozmawiał sobie z tym takim Sean Layden bodajże, on się nazywa chyba.
Dzisiaj mamy jakiś taki ten, w ogóle...
Problem nazwiskowy.
Tak, powiedzmy, jakie są środki takie na pamięć? Jakiś Big Pharma powinna sponsorować ten odcinek, na niej też. I jedźcie dużo grejpfrutów i łykajcie witaminę E, poprawiającą pamięć. Buerlecitin, nie pijcie zdrowo.
Dokładnie tak. W każdym razie gadał sobie z nimi i to powiem ci, że rozmawiał w taki... On tam miał chyba jeszcze... on tam jeszcze kogoś wziął na scenę.
Taka wesoła ferajna była, taki podcast był.
Tak, dokładnie tak. To był taki podcast, gdzie oni rozmawiali, ale bardzo dobre było to, że on się nie mógł zadawać trudnych pytań. Typu na przykład, gdzie są daty premier, albo...
Czy wiesz, co jest twoim ojcem?
Czemu... Tak, czy wiesz, co jest twoim ojcem? I tak naprawdę ten panel, który trwał chyba z godzinę czy półtorej, był dużo lepszy niż sama ta inauguracja. I dużo ciekawszy. I to się naprawdę bardzo interesująco oglądało. Niż sama w sobie inauguracja. Natomiast
a widziałem, że jedna była ciekawa. Jedna ciekawa rzecz która? Była. Podobno tak. Podchwycili formułę programu, który był 20 lat temu w telewizji polskiej, gdzie słuchacze dzwonili na specjalny numer i wybierali, czy ma być w lewo, czy w prawo, czy ma tak, zaakceptować nieślubne dziecko swojej córki, czy nie zaakceptować.
Ale to tak słabo wyszło, bo
Detroit,
ludzie,
tak?
Tam pokrzyk... Tak, tak, grali Detroit. Oczywiście w ten fragment rozgrywki, który wszyscy znali. Łącznie nawet tak. Jak w niego grałem.
A wiesz,
na
WGW. Wiesz dlaczego? Bo oni chcieli zrzucić odpowiedzialność na widowni, tak?
Aha,
no, mówiliście, tak. Że Karze wam pokazuje brutalną scenę, gdzie ojciec znęca się nad córką, że tylko kobieta jest w stanie uratować dziecko. To zobaczymy, co wy byście zrobili, bo my wiemy, co byście zrobili. Byście zrzucili ręcznik z tej biednej dziewczyny w Until Dawn. Przepraszam się tak, że
z wrażenia. No, aż z wrażenia, oczywiście.
Pamiętasz Until Dawn?
Tak, tak.
To było dobre. Jak pamiętam, jak grałem później w Until Dawn, był ten fragment, to długo się zastanawiałem, no nie, czy gdzie na przykład powiedz, żeby zaczepić jakiś gwóźdź wystający. No, ale ten Detroit, to mówisz, że nie wyszło, tak? Że te przyciski nie przygotowali, że oklaskami
słabo,
głosowali.
Słabo było. To takie bardziej pokrzykiwanie, jak tam wiesz, kto co powie. Natomiast sama w sobie impreza, która trwała chyba 3 dni łącznie, no to można było zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. I to takich nostalgicznych, jak wiesz, jakieś tam pogaduchy o The Last of Us, czy na przykład Dreams od Media Molecule, czy właśnie trochę wierowych gier, które nawet kilka wyglądało całkiem ciekawie.
Dodatek do Wipeouta wychodzi tego Omega Collection.
Tak, dodatek do Wipeouta wychodzi.
Będzie wersja piuk-piuk.
Z wiadrem, tak. Dokładnie. No. Piuk Collection. No,
chociaż powiem ci tak, że najlepsze jest to, że oglądałem ten zwiastun i tak sobie mówię, kurde, nawet na tym zwiastunie nie miałem jeździć tak, żeby się nie odbijać od Bandit. Przecież mnie na przykład w Wipeoucie najbardziej denerwuje to, że ja nie jestem w stanie tak pięknie tymi terami operować i dlatego dużo lepiej na przykład mi się gra w ten Fast RMX na Switcha, nie? Bo jest jakby tam jest mniej tej walki, więcej jednak możesz się skoncentrować na jeździe, no ale ten Wipeout i tak ja bym chętnie założył, no choćby na chwilkę ten hełm VR-owy, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale słyszałem, że właśnie bardzo dużo rzeczy na VR-a było prezentowanych i jakby Sony pokazuje, że to nie będzie
nie
kolejna Vita. Tak.
Na razie. Tylko wiesz, no minął rok od premiery PlayStation VR, trzeba by się przenieść do tego, co Sony pokazywało na E3 rok po premierze Vity. Strzelam, że też była masa gier pokazywana, więc... No.
Zresztą dla mnie w ogóle VR, PlayStation VR powinno zejść z ceną do 200 zł i być z pełnym zestawem, czyli kulki analne, kamera i tak dalej.
No, ale pamiętaj, że mocno potaniało. Teraz za 900 można już ją złapać, więc to jest połowa ceny właściwie premierowej.
No. Ale no, to dobrze. Jeszcze trochę. Nie, troszeczkę, bo widzisz, Oculus Rift też ma w planach potanieć i ma być jakaś wersja taka standalone, więc będzie taki, będzie, można powiedzieć, jakaś taka wojna o klienta w pewnym momencie potrzebna. I póki co oni ze sobą tak nie rywalizują za bardzo, bo wiedzą, że na razie wszyscy walczą o to, żeby to ciasto urosło. A jak już to ciasto urośnie, to wtedy oni będą się o te swoje kawałki tortu bić. I wiesz, ale na razie no oni wiedzą, że to są okruchy.
Wiesz, na razie to jest ta walka, powiedziałbym, że trochę jest nierówna, bo PlayStation VR zjada na śniadanie sprzedażowo Vive'a i Oculusa razem wziętych. Tam jakieś takie przezabawne informacje były, że chyba w drugim kwartale 2017 roku, albo w pierwszym, nie pamiętam, PlayStation VR miało czterokrotnie wyższą sprzedaż niż Oculus i Vive razem wzięte.
No. Tylko, że Oculus jest strasznie drogi, Vive jest strasznie drogi i trzeba mieć strasznie drogi komputer. Chociaż
no tak,
teraz już tak to tanieje, bo mi się wydaje, że taka karta chyba
próg wyjścia jest bardzo duży.
Tak, ale chyba mi się wydaje, że GTX 1060 już wystarczy do zabawy z VR-em, ale jakby nie dam sobie za to ręki uciąć, nie, żeby to potwierdzić, ale no niestety, jakby to jest wszystko na razie dla entuzjastów, a nie dla mas. A jeśli chodzi o PlayStation, to odwrotnie, no nie, że to jest dla mas.
Dokładnie.
I no, tak trzeba zbudować ten rynek, nie? Żeby zaciekawić graczy. I też mi się wydaje, że przez to, że na PlayStation jest jednak ten proces certyfikacji i ten szrot nie wychodzi, ten paździerz nie wychodzi w takiej ilości na przykład, nie wiem, na PC-ty, bo na PC-ty to słyszałem, że no, jakieś gry wychodzą, byleby coś wyszło, tak jakieś złożone z jakichś prostych asetów i tak dalej, jakieś takie popierdółki. I to strasznie jakby saturuje rynek w negatywny sposób, bo jest coraz ciężej wyłapać te takie najciekawsze rzeczy. A z drugiej strony ludzie się też zniechęcają, bo widzą, że no skoro na ten sprzęt, który tak reklamowano, że jest fantastyczny, wiesz, ten wirtualna rzeczywistość, gram w grę i to jest taka pierdółka, to może jednak muszę poczekać kolejne, nie wiem, 10 lat na kolejną generację. Wiesz, bo już sobie takie opinie pojawiają, że okej, to jeszcze nie jest to, trzeba znowu poczekać na kolejną generację wirtualnej rzeczywistości. Moim zdaniem nie trzeba poczekać, tylko po prostu trzeba cisnąć i rozwijać to, co jest.
Wspaniałe, nie?
Tak.
No ja jestem ciekawy o tyle, ile w sensie ciekawy wirtualnej rzeczywistości, co jednak ten próg wejścia cenowy na razie dla mnie jest dalej za wysoki. Plus, nie zapominajmy, że te wszystkie gry też kosztują swoje. Mhm. Gdyby to było tak, że dostawalibyśmy razem z PlayStation VR, wiesz, pakiet 30 tytułów za darmo do spróbowania, to jedno, ale jak masz, kurde, za każdą pierdołę płacić po 30, 40, 80 zł, to już trochę gorzej,
tak,
nie?
Tak, dokładnie.
No ale to wiadomo, że to są po prostu gry, więc ciężko się obrać na to, że trzeba za nie płacić, ale to jest jakiś tam...
Czyli tak podsumowując, PlayStation Experience można sobie obejrzeć ten talk show?
PlayStation Experience to ja bym proponował zrobić, znaczy tak, to talk show Grega Millera jak najbardziej, a oprócz tego proponowałbym wejść sobie na kanał Sony PlayStation YouTube'owy albo na kanał, znaczy oczywiście oprócz codziennego sprawdzania pana codziennika, ale wejść sobie na kanał YouTube'owy, Tak, Sony PlayStation albo PlayStation po prostu, czyli europejski albo nie. I zobaczyć, czy któraś gra, która była prezentowana w ten czy inny sposób was interesuje. Jak was interesuje, to po prostu sobie kliknąć i obejrzeć, czy to panel, czy fragment gameplayu, czy co tam z niej się
zjazd, który oprócz Death Stranding, który zrobił na tobie największe wrażenie?
Donut County.
Czyli ten pierwszy, tak?
Ten indie o szopach i o dziurze w ziemi.
Aha, aha. Okej.
Okay. Naprawdę, naprawdę, to świetny zwiastun, polecam. Przezabawny, z szopami, z dziurą w ziemi, która pożera rzeczy. Takie odwrócone Katamari. Bo jesteś dziurą w ziemi, która jak pożera rzeczy, to rośnie i dzięki temu może pożerać większe rzeczy i dzięki temu może na przykład rozwiązywać zagadki, czyli jak pożar kominek, to się zapali, a jak się zapali, to będzie gorące powietrze wydobywało się z dziury, więc
się,
jak
czy...
podlecisz nim pod balon, to wtedy balon urośnie.
Zastanawiam się, czy o tej grze, albo stwórcą tej gry w jakimś odcinku właśnie chyba, ale a propos E3, nie rozmawiali właśnie w Giant Bomb. Coś mi się teraz... Bo tam kwestionowali, czy dziura to jest coś, czy nie. No bo dziura to jest kwestia, to jest pustka, to jest nic, ale w czymś. I tam była taka filozoficzna zagwozdka, no nie? Czy twórca czytał jakąś literaturę filozoficzną?
Możliwe, że ktoś z wydawcy tam był. Czyli Annapurna, bo oni wydali na przykład Edith Finch. Mm. A teraz właśnie też będą to robić. No.
W ogóle ten Finch
dostał nagrodę.
Tak, pełny tytuł jest
What Remains of Edith Finch.
Tak, What Remains of Edith Finch. Tylko to było ciekawe, że ta gra została i mi się wydaje, że nawet zasłużenie, nie? Że nawet Walking Simulator może wygrać jakąś ważną grę. jakąś ważną nagrodę.
To było Best Narration bodajże?
No coś w tym stylu, ale wiesz, bo właściwie cała ta gra to jest tak naprawdę taka zabawa właśnie w opowiedzenie historii i kilku szkatułkowych historii. Bo w ogóle cała historia jest tak naprawdę szkatułkową historią, a później jak, nie wiem, grałeś czy nie?
Nie grałem.
Ale wiesz, co chodzi. Chodzisz po opuszczonym domu rodzinnym i odkrywasz historię jego mieszkańców. I każda ta historia jest w inny sposób powiedziana, przez inny rodzaj rozgrywki. I to jest bardzo interesujące jednocześnie. No historia jest bardzo melancholijna, więc na pewno jest warto się z nią zapoznać. Dobrze, proszę, to może teraz wrócimy do tematów, co ostatnio graliśmy. I graliśmy w tą samą grę.
Tak, graliśmy w tą samą grę. Jestem bardzo ciekawy twoich opinii.
No ja od naszej ostatniej krótkiej wymiany zdań troszeczkę dalej doszedłem i mówimy o grze Seven Days Long Gone. I to jest gra, jak to się pięknie mówi, między innymi twórców Wiedźmina. Tak,
tak.
Jakichś byłych pracowników studia.
To jest właśnie tych legendarnych twórców Wiedźmina.
Talent, prawda, postanowił jakby stworzyć coś własnego. Nie pod skrzydłami wielkiej już korporacji, tylko właśnie coś takiego małego, niezależnego i muszę przyznać, że to jest ciekawy produkt. W ogóle pierwsze wrażenie robi niesamowite, bo znaczy zlepek wrażeń, że się tak wyrażę, bo gra, interfejs jakby ma bardzo zbliżony do interfejsu w Wiedźminie trzecim. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, no to ona wygląda troszeczkę jak Shadow Tactics albo Hard West. Więc jest taka lekko shadingowa, ale jest widok właśnie z góry, izometryczny, w pełni trójwymiarowy, możemy obracać te widok i tak dalej. No, a rozgrywka jest już miałem troszeczkę więcej problemów, jakby z określeniem, znaczy z znalezieniem jakiegoś takiego jednego prostego porównania, bo to jest gra zręcznościowa, ale jednocześnie stawiająca na mechanikę, no, jaką znamy, na przykład, nie wiem, z gier RPG, z gier skradankowych też. Już to wszystko jest takie.
Prawda jest taka, że samo zcharakteryzowanie gatunku tej gry jest prawie, że niemożliwe.
Tak.
Bo to jest taka hybryda najróżniejszych rzeczy. Mamy i RPG, i skradankę, i jakieś, kurde, przygodówkę trochę. Mhm. I trochę jakąś taką grę akcji. No, naprawdę ciężko tutaj jednoznacznie coś powiedzieć.
I ona się tak dziwnie rozkręca, bo pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Później jest taki moment w tej nie, bo to jest, ja nie wiem ile, czy w ogóle, bo ja jeszcze nie przeszedłem gry. Czy ten jeden kontynent, ten P, czy Pech, jak przez samo H, czy jakby sama rozgrywka się ogranicza do tego kontynentu, czy później jest jakiś kolejny?
Wydaje mi się, że tak. No. W sensie, że to, że się ogranicza, że to
tak,
jest.
Tak, że ten pierwszy.
Jest to nawet potem, że część interfejsu jest bezpośrednio związana z byciem właśnie na tym, że kontynencie.
Tak. I ta mechanika jest bardzo ciekawa, bo tak. Bo z jednej strony daje ci sporo możliwości, a z drugiej strony jesteś jakby w jakiś taki nieprzyjemny sposób ograniczony. Bo jest na przykład taka bardzo sympatyczna rzecz, że jak na przykład przebierzesz się za strażnika, to jesteś w stanie między tymi strażnikami chodzić i oni na ciebie nie zwracają uwagi, chyba że robisz coś podejrzanego, nie wiem, kucasz przy nich, skaczesz, zbliżysz się za bardzo, no nie, i oni czują twój oddech, nie świeży, coś na stylu.
To skradanie się tak. Generalnie jest, tak. Jest podejrzane tak w otwartym
tak, no wiesz, mieście. No, wiesz, no, albo ten koleś jest nienormalny, albo coś innego z nim, ale nikt na kuckach nie chodzi. Tak. Ale jest fajna, wiesz, ta mechanika właśnie przebierania się jest fajna, bo to ma znaczenie, wiesz, łatwiej ci się wkraść gdzieś. Ale ja miałem wrażenie, że na przykład to był niesamowity przypadek, że ja wykonałem parę misji w tym pierwszym, tej pierwszej części, w tym pierwszym miasteczku, nie? Bo w jakiś taki niesamowity sposób udało mi się zabić jednego ze strażników i przejąć jego, nie wiem, strój, wiesz, tego technomaga. Tam są technomadzy, biomadzy, tak? Czy techno...
Technomadzy chyba.
Tak. Jakby jest... Bo cały świat jest właśnie postapokaliptyczny, to mi się bardzo podoba. To jest prawdopodobnie jakaś taka daleka przyszłość.
To jest postapokaliptyczny steampunk połączony z jakimś tam magią i tak. Z arkaną i w ogóle.
Tak, jest mocny sci-fi, chociaż jakby jak takiej samej czystej magii jeszcze nie doświadczyłem. Tylko właśnie to chyba, że mówimy o magii technologicznej. Bo...
Nie, no, mamy w cudzysłowie demona, tak? Czy jakieś tam potwory.
No które, tak, ale ten demon w ogóle, bo to też jest właśnie ciekawe, to trochę zadzimy tam, ale to jest dosłownie początek, że główny bohater zaczyna się od tego, że on jest złodziejem. Złodziejem, który chce tam wykraść jakiś przedmiot i okazuje się, że mimo, że włam się udał, to ten przedmiot okazał się być czymś innym niż się spodziewał i zostaje powalony jakimś wyładowaniem elektrycznym, cokolwiek, nie wiem jak to nazwać. I później ma w sobie tego demona, tego duszka na ramieniu, że się tak wyrażę. I trochę mi to przypomina dzwoneczek z Ponarodowego Ogrodu. Bo to jest taki, to jest coś, co tylko ty widzisz, no nie? To jest taki jakby, takie rozdwojenie jaźni masz, nie? Bo to jest twój, nie chcę powiedzieć zleceniodawca, ale ten demon
głos
mówi ci,
w twojej głowie.
Tak, głos w twojej głowie, tak, bo tego też widzisz, bo w momencie, kiedy jakby przechodzisz ten tryb takiej rozmowy z nim, no to on się metalizuje i to jest taki dżin. I on ci mówi, że masz znaleźć tą i tą osobę i jakby to jest ten główny quest. A jednocześnie zanim przejdziesz do innego sektora i tak dalej, to jakby możesz wykonywać jakieś pojedyncze inne questy, tylko nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja tego nie widzę, ale levelowanie w tej grze nie polega na tym, że zdobywasz doświadczenie w jakikolwiek sposób, tylko chyba jakoś, nie wiem, rozwijasz swoją postać właśnie przez, nie wiem, przez rzemiosło, poprzez, nie wiem, zdobywanie lepszych broni, może lepszych pancerzy, ale nie widzę tego, żebym się rozwijał w normalny sposób, że muszę jakby znaleźć jakieś ulepszenie, jakiś chip i go zaimplementować, a nie, że na przykład mam jakieś punkty doświadczenia, które zdobywam, które mi rozwijają postać, co powoduje, że na przykład walka w tej grze, w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, walczysz z kilkoma przeciwnikami, jest absolutnie jedną z najbardziej irytujących rzeczy w tym wszystkim. Wiesz, ale to
czy trzeba unikać walki, jak się tylko da, tak naprawdę.
Tak, że trzeba się po prostu skradać i uciekać, nie walczyć, nie? Bo wystarczy, że jest jakiś jeden z kuszą albo z jakimś karabinem energetycznym, to on do ciebie będzie strzelał i ty nie jesteś w stanie właśnie opanować wiesz, tego, co się dzieje, walczę na przykład jeszcze z dwoma dodatkowymi przeciwnikami. No ale to jest jedna rzecz. W każdym razie jakby jest ta motywacja, że mamy coś znaleźć, ale jednocześnie nie ma tej motywacji, żeby robić dodatkowe questy poboczne, bo co one ci dają tak naprawdę?
No nie... Kasę.
Kasę, ale ja miałem tej kasy w brud. Nadal mam.
Naprawdę?
Tak, ja mam chyba z 500 czy 600 tych, bo to może to nie jest dużo, no nie? Ale ja nie mam na co to tych pieniędzy wydawać.
A tabletki wizowe kupujesz, czy się przekradasz?
Kupiłem, nie, kupiłem. Mam cztery sektory w tym momencie mam, no nie? Bo akurat jestem jakby w tej... Twierdzy Strażników, tak się chyba nazywa to miasto. To jest za tym Mordbainem. Jak się wchodzi z Mordbaina, to jest... Tak, tak, to jest później właśnie jakby swoje kroki kierujesz do tej Twierdzy Strażników. Też jest bardzo ciekawe miasto, bo jest takie wielopoziomowe. Właśnie to jest wspaniałe w tej grze, że ona wizualnie tworzy bardzo żywe miejsca. Takie, że ludzie się przechadzają, że są jakieś jakiś jarmark tu, jakiś plac spotkań tam, jakiś klub. Byłem też w burdelu i skorzystałem.
Ale wiesz, nawet to, że ten świat trochę na ciebie reaguje, czyli że właśnie jak no, na logikę, jeżeli nagle w środku miasta zobaczylibyśmy gościa, który próbuje się skradać, to każdy by uznał, że coś jest nie tak, nie?
Tak.
Więc właśnie to daje takie właśnie tak. wrażenie, a w połączeniu z tym, że tam masz bardzo dużą możliwość ruchu i wspinania się, łażenia tak. po dachach, wyszukiwania jakichś zupełnie innych ścieżek, to też daje wrażenie właśnie takiego, że ten świat to nie jest taki RPGowy jak w Baldursie, gdzie możesz tylko kliknąć, gdzie masz iść, tylko właśnie tak bardziej jak w jakiejś takiej Dokładnie. Grze action adventure.
Tak, i to, że na przykład możesz się gdzieś wspiąć, możesz się gdzieś wkraść, możesz gdzieś się... No jakby masz kilka sposobów czasami na rozwiązanie pewnych problemów, nie? Że możesz się włamać po cichu, używając wytrychów, możesz się włamać głośno, przewiercając po prostu zamek, nie? Tylko wtedy zwracasz na siebie uwagę. I wiesz, jakby te możliwości to jest wszystko super, nie? I to żywe miasto też jest o tyle interesujące, że czasami jest tak, że widzisz jakichś ludzi i czasami na przykład jakieś miejsca interesujące są też takim kółkiem zaznaczone, że wiesz na przykład, że coś tam się dzieje, bo jest kółko, nawet to nie jest kółko na mapie, tylko to jest taka obręcz wokół na przykład jakiegoś interesującego miejsca i tam podchodzisz i jakieś ludzie rozmawiają i jak oni ci widzą, to oni zmieniają temat, odchodzą i tak dalej. Ale jak się schowasz, ale jesteś jakby w zasięgu ich, słyszysz ich rozmowę, to wtedy oni na przykład coś tam mówią i jakby to jest czasami zalążek jakiegoś questa, czasami to jest jakaś dla ciebie potrzebna informacja do zadania i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, jest kilka tam interesujących jakby pomysłów na przygodę, nie? Że na przykład, nie wiem, w tej twierdzy strażników była taka misja, że musiałem to taki mały spoiler, biec za króliczkiem. Trzeba by szukać króliczka. Nie wiem, czy widziałeś to. Czy jeszcze to nie doszedł. No i wiesz, to jest ciekawe, jest fajne. Trochę trzeba pobłądzić, trochę trzeba kombinować, aż w końcu się znajdzie to miejsce i tak dalej. I wiesz, odkrywasz to drugie dno, nie? Bo jest historia tego miejsca. No to jest świat bardzo dalekiej przyszłości. Takiej przyszłości, że w tym świecie, jako śmieci, który jest ich mnóstwo, znajdujesz, nie wiem, jakiś popsuty telefon komórkowy i to nie jest napisane, że to jest telefon komórkowy, tylko widzisz po ikonce, że to jest telefon komórkowy albo jakiś zepsuty joystick i wiesz, że to jest jakby relikt z bardzo zamierzchłych czasów.
Tak, w tym świecie no, pradawny bożek na przykład, tak, nie? I dinozaur.
Tak. I to są absolutnie nic nieznaczące śmieci, które po prostu możesz przerywać na jakieś półprodukty, jakieś polimery, jakieś płótna, jakieś te. I właśnie to jest to, że ja w ogóle chodzę praktycznie albo obciążony za bardzo, albo przy granicy tego obciążenia.
No bo to jest mój problem, który ty powiedziesz o dużej ilości kasy, że ja kasy jako takiej nie mam w ogóle, znaczy mam ich dosyć mało, natomiast mam masę bardzo drogich przedmiotów przy sobie. Tylko że tutaj jest zachowana jakaś tam gospodarka tego tak. świata i kupcy mają ograniczoną ilość gotówki.
To jest więc w ogóle skandal, nic nie mają pieniędzy. 50 centów.
I daję mu, chcę na przykład sprzedać jakiś karabin, który znalazłem i ten karabin jest warty, nie wiem, 90 monet.
Tak.
I od razu mi się wyświetla informacja, że no on ma 20, to tylko 20 możecie wykupić.
Tak.
Więc patrzę po rzeczach, które on ma, jakichś drogocennych, a zarazem lekkich, taki handel wymienny robię, że przedmioty zamieniam na drogie, ale lekkie przedmioty, żeby nie być obciążonym. Mhm. Więc to jest trochę dziwne.
Znaczy w ogóle zbiera się mnóstwo śmieci, które właśnie możesz w tych takich tych stołach do demontażu przerobić na te półprodukty i to jest fajne, tylko czasami nie wiesz, czy ten przedmiot, czy na przykład, nie wiem, te nity, czy te śruby, czy ten pasek, to ja nie powinienem sobie jednak zostawić, bo kiedy zaczynasz coś tworzyć, to wtedy ci jakiś konkretny śmieć jest potrzebny, żeby coś zrobić. Bo masz na przykład...
Właśnie to jest problem. I generalnie jeszcze jest taki problem, że często w questach zdarza się, że nagle potrzebujesz jakichś konkretnych przedmiotów, tak. które do tej pory myślę, że są śmieciami.
No właśnie. No. I na przykład rzeczy, które ja ignorowałem całkowicie, czyli na przykład, nie wiem, skarpetki. Mówię, na jakiego grzyba mi skarpetki? To później się okazuje, że jest jakiś quest, który jakiś mężczyzna, być może niedługo kawaler, zleca ci, bo narzeczona powiedziała, że on jest po prostu niechluj i że jeśli nie będzie chodził w skarpetkach porządnych i te do pary, to ona się z nim rozstanie i coś w tym stylu. I nagle, wiesz, quest, oczywiście zupełnie dodatkowy, niepotrzebny, nie musisz go robić. Znaczy polega na tym, żeby znaleźć skarpetki do pary, nie? I Tyle zabawne, że jakby gdybym wiedział, to bym sobie jakąś parę czy dwie zatrzymał po drodze wcześniej, nie? Ale takie rzeczy to wiesz, ja przerabiałem tylko po to, żeby mieć
no właśnie,
mniejszy udźwig. No, ale z drugiej strony jest, no jest to dla mnie w miarę intrygujący świat. Podobają mi się, że jak mam taki moment irytacji i mówię, kurczę, no ta walka to jest absolutnie, no po prostu albo jest za prosta i czasami wygrywasz bez problemu, albo czasami jest właśnie taka, że no nic nie jesteś w stanie zrobić.
Bokiem.
Tak, i lepiej się przekrać, żeby uciec, żeby w ogóle coś innego wykombinować. Ja rozumiem, że to jest, tylko że czasami jak cię dopadnie kilku gości, albo nie wiem, strażnicy cię wykryją, tak oni cię dopadną i nie zdążysz im uciec, no to koniec, nie? I musisz sobie odsejwować i czasami te checkpointy są robione tylko w jakichś albo kluczowych momentach, kiedy na przykład, nie wiem, bierzesz jakieś nowe zadanie, albo kiedy przechodzisz tam z jakiegoś miejsca na miejsce i czasami musisz się naprawdę cofnąć sporo czasu. I w ogóle też zaskakujące, w jaki sposób twórcy nie pomyśleli o zarządzaniu save'ami. Że save'ując po prostu tworzy nowy save.
I mam... tych save'ów w którymś momencie już się robi 30 albo i 130.
Tak,
nie?
Bo automatyczne save'y, przynajmniej nie zwróciłem na to uwagi, ale chyba się nawet nie nadpisują.
Nie nadpisują się, tak, tylko tworzy się cały czas kolejne. I ty jak zapisujesz samemu, to też się tworzy się kolejne. Czyli tych save'ów tam masz, kurde, w setki.
Tak, i to nie, jak, i dobrze, że akurat, znaczy to jest jakieś, tyle nie irytujące, to jest tak super, że no, na szczęście nie kasuje ci tam powiedzmy save'ów i że jakby lepiej mieć więcej niż mniej, o, tak się wyrażę. Ale to jest taka dziwna rzecz, no nie wiem na jakiej zasadzie ona powstała, bo można zrobić quick save'y i quick save'y są potrzebne i czasami jest tak, że na przykład nie wiem, gdzieś się przekranam i tak dalej, to okej, sobie save'nę tutaj i będę metodą prób i błędów szukał najlepszej ścieżki, nie? Zresztą, bo ta gra mówi, no to jest niesamowite, jak właśnie wiele takich małych pań, na przykład z Wiedźmina nawet jest, nie? Że jest na przykład to skupienie się jest, pozwala ci zbadać otoczenie.
Tak, jak często masz... jakieś tam pułapki, albo na przykład
dokładnie. Albo misje,
ukryte
na przykład.
Przedmioty, albo misje, tak.
Tak, jest na przykład w tym właśnie w tej twierdzy strażników jest taka misja, że no, jest jakiś morderca, którego nazywałem Popielcem. No i musisz zbadać właśnie miejsce, ostatnie miejsce jakiegoś właśnie takiego mordu, nie, tam jest ofiara, jest parę innych tych i właśnie to wygląda tak, że skanujesz jakby otoczenie, pojawiają się te znaki zapytania i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak do końca jak ta wizja, jak ta moc Wiedźmina, nie? To postrzeganie tego świata w inny sposób, ale to jakby się zmienia, wiesz, ten czas coraz powalnia, możesz też przyspieszyć czas, czyli na przykład jeśli czekasz,
że się przydaje, chcesz, jeżeli czekasz, żeby strażnik przeszedł.
Dokładnie,
tak.
To więc
jest w ogóle dzień i noc, która się zmienia regularnie i też strażnicy zmieniają swoje postępowanie w zależności od tego, czy jest dzień, czy noc. Nie, to ta gra ma... Ja od początku gry mam takie wrażenie, że niestety to jest zbyt ambitny projekt. W sensie tam jest narzucona taka ilość pomysłów i taka ilość rzeczy, jakby wiesz, zrobili ludzie z Full Story brainstorming, i wszystko, co wpadło w trakcie tego brainstormingu, to wrzucili do gry.
Tak. Ale oni cały czas pracują nad poprawkami. Już teraz chyba z
tak,
pięć patrzy powstało.
Więc... I bo bugi niestety potrafią gryźć boleśnie, począwszy od jakichś tam questów, które się nie chcą zakończyć z nieznanego powodu i to przez to, że i tobie i mi się ten sam quest zblokował.
No, czasami
jakieś
są...
tam
te bugi związane z geometrią. Nie wiem, czy miałeś na przykład, że się gdzieś zaklinowałeś.
Tak. Albo no to co mnie doprowadza regularnie, przez to, że tutaj mamy ten bardzo rozwinięty system wspinaczek, to brakuje mi czegoś tak prostego, jak możliwość zeskoczenia na opuszczenia się z krawędzi. To jeżeli chcemy zejść na krawędź niżej, to musimy to tak robić, żeby po prostu spadł na tą krawędź niżej. To najczęściej kończy się tym, że nie trafiamy w tą krawędź, spadamy niżej i się zabijamy. Czy no tam nie mówię o pierdołach takich jak jakieś tam graficzne błędy, czy to, że tam mi się gra raz czy dwa do pulpitu wysypała, ale no faktycznie panowie i panie pewnie z Full Story cały czas dłubią i się tam patch za patchem pojawia.
Generalnie nic jeszcze nie było takiego w grze, co na przykład by mnie tak zirytowało, żebym powiedzmy rzucił to i chrzanie to nie gra.
Niemniej... A z drugiej strony jest trochę takie coś, co tak intryguje.
No i było tylko parę takich momentów, że naprawdę jak już grałem późno wieczorem i jakoś ewidentnie błądziłem. Nie mogłem znaleźć, nie wiem, czy, bo to czasami jest tak, że musisz na przykład, nie wiem, przez to, że niektóre te mapy, te tak, miasta są wielopoziomowe. Czasami jest coś niżej, czasami coś wyżej, czasami musisz coś zeskanować i nie masz jakiegoś takiego feedbacku z gry, wiesz, nie pojawia ci się i nie wiesz, czy akurat powinieneś w tym miejscu być dłużej, krócej, coś przeoczyłeś i wiesz, i jak jesteś zmęczony, to mózg ci nie pracuje na pewnych obrotach i zaczynasz wątpić i nie wiesz, czy to twoja wina jest, czy może właśnie jest błąd w grze, ale no jest bardzo interesująca ta intryga i ona jakby cały czas się dobudowuje, no nie, bo masz tego właśnie Duncan, Dungrun, ten wszechwładca taki jest.
Dungram? Jakoś
tak.
A propos tego Bilobilu, nie?
Tak. I on jest jakby taką postacią intrygującą w tym wszystkim, no i gdzieś tam wspomina się o nim, on jest często bohaterem jakby książek, które znajdujesz, bo to też książki znajdujesz, to tak jak w Wiedźminie, prawda, możesz sobie je poczytać. To są zwykle jedna, dwie strony tekstu. I jest jakieś tam konsorcjum, są ci biomagowie, technomancerzy, no nie, zapomniałem te nazwy wszystkie, ale jakby...
Technomagowie, załóżmy.
Jest wszystko...
Biomutanci chyba i technomagowie.
Tak, że technomagowie, no i tak. I jakby no masz interesujący świat, żywy i intrygę w tym wszystkim. I właśnie najgorsze może być tylko to, że jakieś małe, delikatne rzeczy, jeśli ich będzie za dużo, to nawet jeżeli one są małe, to one mogą się skumulować i w końcu mogą doprowadzić do takiej irytacji, że na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie taki moment, że mógłbym uderzyć głową w ścianę i powiedzieć, że nie, już dalej nie gram, poczekam, aż to naprawię. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, że ta gra jakby od początku do końca, no nie, będzie...
To nie jest zła gra, nie? To chyba można było takie pierwsze zdanie recenzji. To nie jest zła gra.
Nie, jest bardzo dobra, ale te dużo sensu, tak jak powiedziałeś, no, bo to, że to jest bardzo ambitny projekt i to, że on trochę po prostu wygląda trochę jak...
Trochę jakby miejscami zbyt ambitny.
Tak, że po prostu to jest duża gra w założeniach, no nie? Chociaż jakby tak patrzysz na nią, jeśli chodzi o widok i tak dalej, to masz takie skojarzenie, że to jest RPG jakiś staroszkolnym stylu, że nie musi być tak rozbudowane, jak jest i tak dalej, a jednak no, nie odradzam, ale faktycznie można poczekać chwilę, aż więcej tych patchy wyjdzie, jeśli to jest w ogóle, jeśli chodzi o kwestie techniczne, ale jeśli ktoś na przykład, nie wiem, szuka przygody w klimatach, no można powiedzieć taki właśnie trochę Fallouta, bo to jest jednak post-apo takie po jakimś kataklizmie, ale z bardzo rozbudowaną technologią, tylko z jakimś takim bardzo autorytarnym systemem. Tylko o tyle to jest ciekawe, że my tak naprawdę nie poznajemy tego normalnego świata. My jesteśmy w tym normalnym świecie przez bardzo krótką chwilę, bo później trafiamy na tą wyspę, ten kontynent i on jest więzieniem.
Tak. To jest miejsce odizolowania.
Dlatego właśnie jakby wcale to nie musi być odzwierciedlenie całego świata. Nie? Po prostu ten wycinek świata jest taki autorytarny, taki, że trzeba się polimy, takie państwo policyjne i trzeba się bardzo pilnować. Jednocześnie państwo, które stworzyło swój własny system, swoją własną ekonomię i być może właśnie tego, że nie mają dużo tych pieniędzy, ale mają dużo towarów i jest na handel wymienny.
Czy właśnie to nawet ciężko mówić, czy to jest państwo, czy właściwie cały świat jest tak zbudowany, bo ja trochę odniosłem wrażenie, jakby ten Dungrun, Grengrun, coś tam, to rządził całym światem i to tak właściwie...
Tak.
Cholera wie.
A technologia jest no, taka, że ona pozwala właśnie, bo to właśnie to, że przelatujesz do tego, ten więzienny transport, to jest taki trochę steampunkowy, trochę dieselpunkowy sterowiec, nie? Mi się bardzo podobało. Tak. Więc jakby jest mnóstwo takich elementów, które uwielbiam w ogóle w grach, też w ogóle w tej stylistyce, w tym gatunku, no nie? I no to mnie trzyma przy tej grze, nie? I jak długo nie muszę walczyć z jakimiś grupami przeciwników, tak jest okej.
Albo potworusów.
Tak, dokładnie.
Bo tam jak kiedyś dopadły 4 kraby, te takie...
Śmieciarki?
Śmieciarki, to kurde, musiałem konkretnie myśleć.
Żeby... No bo to jest właśnie też, no walka na przykład zawsze jest jakiś taki taki unieprzyjemniacz, jakiś przeszkadzacz w tych walkach, bo te śmieciarki plują jakimś kwasem, który ci przysłania widok. I nie
tak,
widzisz.
Tak. Jest taki inny bazel, który cię truje. Dla
tak, mnie. Są pająki, które plują do ciebie właśnie siecią i w momencie, kiedy cię trafią, a zawsze trafiają, nic nie możesz zrobić, dopóki cię nie trafią, wtedy jakby się jesteś w stanie oswobodzić, wyprowadzić kilka ciosów do następnego momentu, aż do ciebie rzucam. Więc jakby...
To w ogóle czasem, to oczywiście nie mówię, że zawsze, ale czasami mam wrażenie, że w trakcie walki to ja bardziej walczę ze sterowaniem i z,
tak.
z celowaniem i z wyborem przedmiotów i tak dalej, aniżeli z samymi sobie przeciwnikami.
Tak, bo jest to miękkie takie celowanie, jest lokowanie celu, że możesz sobie wybrać cel konkretny i na nim się trzymać, ale ja później dopiero doszedłem, że są w ogóle uniki w tej grze. Ale uniki wcale nie są takie idealne, bo naprawdę jest jeden taki fragment w tej grze, że jesteś na tej arenie i tak sobie myślę, okej, to by było fajne, jakby to była taka arena, która rzeczywiście stopniuje ci przeciwników. Tak, że na przykład, nie wiem, jeśli spędzisz tam powiedzmy pół godziny, to będziesz miał powiedzmy, nie wiem, 5-6 przeciwników od takiego najprostszego do najtrudniejszego, a tak naprawdę...
Ja tam od początku do końca jest tak samo.
Tak, i masz albo jednego...
Samą historię,
tak, nie? Albo masz jednego przeciwnika, albo czterech naraz, czyli taki free for all, bo oni między sobą też mogą walczyć, więc te potyczki w ogóle nie sprawiają absolutnie żadnego problemu. To jest taki easy, super easy. I w ogóle nie przygotowuje cię do walki.
To już wiem, skąd kasę masz tak naprawdę. Tak.
Ja tam się domyślam, że bo w pewnym momencie jak jakby... po tej udanej walce z kimś przeciwnikami podchodzi do ciebie koleś i mówi, że to słuchaj, to jak będziesz w tym miejscu i tak dalej, to zagadaj coś tam, pokaż im to i mi się wydaje, że wtedy będą takie prawdziwe, wiesz, taki prawdziwy Fight Club, jakieś walki w podziemiu, a nie takie pipidówki, no nie? Które tak naprawdę nic ci nie dają, bo nawet ta wygrana jest taka skromna, bo to jest jakieś 10 tych aurytów, czy 20, no to jest nic, to są wiesz, jak doskonale wiesz, że na przykład później wiza kosztuje, nie? Tam chyba do tego sektora czwartego chyba 350 tych eurytów, czy jak się nazywa ta waluta. No ale...
Jakoś dziwnie.
Na pewno warto się zainteresować grą, bo jest interesująca.
Jest tania.
Dokładnie.
Bo ona kosztuje tam 70 zł, 80 zł, jakoś tak.
I jest Polska. To jest teraz Polska.
Tak, tak, dokładnie.
Polski
tak,
produkt na światowym.
Jeden z tych argumentów. Mhm.
Ale nie ma polskiego dubbingu, przynajmniej ja nie mam polskiego dubbingu.
Ale jest dubbing ogólnie, co też się chwali, bo tak. To wcale nie jest taka super prosta rzecz i tam wszystkie dialogi są udźwiękowione.
Tak, chociaż główny bohater ma taki angielski akcent, którego nie lubię, więc...
To znaczy jaki?
No angielski po prostu. Wolałbym, żeby miał jakiś amerykański, albo nie wiem, wiesz, bo to też jest nawiązanie właśnie do tych, ja nie pamiętam jaki akcent miał Garrett, nie? Steve'a. Czy miał też no, taki też bardziej amerykański, czy jakiś taki ten, bo...
A nie właśnie jakiś taki super brytyjski?
No właśnie, no więc może to jest też jakieś nawiązanie, bo to, ten Tariel, jak się nazywa ten główny bohater, to on jest takim też Tiffem, no nie? Znaczy on jest Tiffem, w ogóle złodziejem.
Znaczy on na tych artach promocyjnych to wygląda jakby był Tiffem tak. z Tiffa, nie?
Tak. Zresztą on wygląda też jak Geralt, tylko że z krótkimi włosami i z jednym okiem, bo jest ta scena właśnie, że jak skorzystasz z usług kurtyzan, no to nie ma to jakichś przesadnych animacji, nie wiadomo czego, wiesz, to nie jest ten poziom, co CD Projekt Red, ale masz takie zdjęcie, no nie, że widzisz, że on leży na łóżku, tam siedzi, no nie, tam jest sylwetka kobiety, nagiej albo prawie nagiej i on wygląda dokładnie jak Geralt, znaczy może nie dokładnie jak Geralt, ale właśnie ma taką budowę ciała jak Geralt, siwe włosy jak Geralt, tylko ma opaskę przez oko i wiesz, nie ma kucyka, nie? Więc jakby,
może, ale, słuchaj, to jest Wiedźmin, ale wiele lat w przód.
Właśnie, może to jest jakiś taki wnuk Geralta.
Właśnie.
Kto wie. Piotrze, w co jeszcze grałeś fajnego, ciekawego?
Co? W Dudi sobie w multigram i sprawia mi to tak dużo przyjemności, że regularnie do tego wracam, więc jestem sam się sobie dziwię, ale kurde, naprawdę siadło, jak to się ładnie mówi.
No, to jest sprawdzona formuła i wiesz, wystarczyło pozbyć się tych wszystkich jetpacków i tak dalej. I...
Tak, naprawdę to, że nie ma jetpacków, biegania po ścianach i innych bzdur, robi różnicę dla mnie przynajmniej, bo ja już i w ogóle przede wszystkim, że te poziomy są takie, bo ja nie wiem, czy ty słyszałeś, ale ja zawsze narzekałem potwornie na kretynizm map w tych poprzednich częściach i szczytem wszystkiego była dla mnie mapa, którą zawsze będę wspominał, gdzie biegaliśmy po wielkim stole piknikowym i na przykład można było właśnie wallrunować po wielkim torcie czekoladowym.
What?
Więc no tak, takie rzeczy się działy w Black Opsach trzecich chyba bodajże, więc...
Bo to chyba tak, jakieś psychodele, jakieś pastylki się około...
No nie, to w ogóle żenada. I ja też nie kumam tej idei w tych modern shooterach, że walczysz nie na poligonie, nie na polu bitwy, tylko kurde, rozwalony park rozrywki, albo stacja metra, albo wiesz, że te mapy zazwyczaj były tak kompletnie od czapy. Mhm. No ale to jest w nowym Duty tego nie ma.
No ale ja cię rozumiem, bo ja na przykład dużo grałem ostatnio w Battlefronta 2, ale zrobiłem sobie taką przerwę, bo wiesz, to już mówiłem, chyba wcześniej wspominałem, że w końcu zdecydowałem się na taki mały upgrade mojego peceta, więc jakby wróciłem do pewnych gier, które teraz mogę odpalić na najwyższych ustawieniach. No i tak sobie sprawdzę sobie Battlefielda 1, bo dawno nie grałem. I jak mnie wciągnęło, tak chyba, wiesz, tak miałem włączyć na 5 minut, no nie coś tak, chyba z półtorej godziny grałem. I mówię, kurczę, no to jest właśnie to, że masz karabin, nie masz jakichś nie wiadomo czego. No wiadomo, że też jest ten też są te lootboxy, jakoś wtedy się głośno o tym nie mówiło. Też masz bronie, które kupujesz za jakieś takie, za tą walutę w grze, którą zdobywasz. Więc jakby jest tak, że ktoś może mieć lepszą broń od siebie i tak dalej. Ale ja zawsze uwielbiałem tego inżyniera, to wsparcie, nie? Ten support z jakimś ciężkim karabinem. I ja się bawiłem świetnie. I nie było właśnie żadnych jetpacków, żadnego skakania i tak dalej, tylko taki tradycyjny tryb dominacji, co najwyżej moździerze, prawda, jakieś granatniki, to wszystko, nie? Żadnych właśnie jakichś pierdół i bawiłem się tak fantastycznie, że właśnie jakby w tym momencie właśnie wracając do Battlefielda pierwszego, to jest chyba mój ulubiony Battlefield w tym momencie. Bo wróciłem sobie też na chwilkę do czwórki, ale w czwórkę, tak dawno nie grałem w czwórkę i akurat była ta mapa też bardzo interesująca, taka wertykalna, że masz takie blokowiska całe. Nie wiem, czy pamiętasz w czwórce taką mapę.
Tam, co się te waliły te domy całe?
Też.
W czwórce chyba był ten motyw, że na mapach można było odpalać wydarzenia jakieś,
tak,
nie?
Tak, 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 tak. Ale to mówisz o takim osiedlu, takim z takim wieżowcem, który się może zniszczyć i po prostu gruz z niego zostanie. Też jest super. To jest w ogóle... No nie, czwórka też jest genialna, nie? Właśnie ze względu też na takie rzeczy, ale taką prostotę samej rozgrywki, ten najważniejszy rdzeń rozgrywki odnalazłem właśnie w pierwszym Battlefieldzie i zresztą jakiś taki Battlefieldowy tydzień miałem ostatni, czy kilka dni, bo też zainstalowałem sobie Bad Company 2. Tylko, że to dopiero dzisiaj.
Najlepszy,
nie?
Battlefield.
I ja w ogóle nie pamiętałem tego prologu. Znaczy, pamiętałem prolog i tak sobie myślałem, kurczę, to Bad Company była podczas II wojny światowej? Nie, że ten był, tak sobie myślałem, że to jest bardziej współczesny ten konflikt i tak dalej, nie, ale to jest tylko prolog, nie, i później przeskakuje się i później się pojawiają właśnie głosy i ja nie pamiętałem nigdy tak dobrze, chociaż wiem, że bardzo dużą estymą się cieszył dubbing właśnie do Bad Company 2, wiesz, polski i że fantastycznie wypadł Cezary Pazura i w ogóle to tłumaczenie i faktycznie, wiesz, gram z tym polskim dubbingiem i nic mnie nie irytuje. Nawet jak jakieś brzydkie słowa tam lecą czy coś w tym stylu, to jakby nie jestem zirytowany. To jest niesamowite. Już bardziej mnie irytują lektorzy na Netflixie. Bo konia z rzędem temu, kto robi polskiego lektora do Designated Survivor. Nie wiem, czy miałeś okazję z lektorem oglądać.
Nie.
Bo napisy są w porządku. Są, dosłownie oddają. Ale jest takie piękne nie, że słowotworne, tylko jakby dodałem od siebie. Że jak już cytowałem, że jest, i tu przepraszam za wyrażenie, że coś tam przetłumaczyli, coś tam powiedział ten prezydent, nie, że to zostało tak sparafrozowane, ale lektor tak przeczytał, no nie, że w dupie był, gówno widział, no nie, i to mnie rozwaliło. Albo na przykład zdenerwowany jest prezydent i mówi, przestańcie mi tak pierdolić, czy coś takiego, wiesz, mówię, pierdyka, wiesz, to nie było takiego mocnego wydźwięku, nie miało w oryginale. Mówię, to jest niesamowite, że ktoś po prostu tak swobodnie podszedł do tłumaczenia, bo samo tłumaczenie jest okej, nie? Tylko po prostu jest bardzo dużo takich rzeczy wprowadzanych i zastanawiam się, czy to nie jest efekt jakiegoś takiego testu, który jakiś czas temu chyba na swoich tłumaczy Netflix przeprowadził, czy przeprowadza, wiesz, jest jakby taki cały system oceniania umiejętności tłumaczy Netflixowych, który sprawdza, czy tłumacze potrafią przełożyć jakieś powiedzenia, jakieś idiomy z jednego języka na drugi, szukając właśnie odpowiednika tego idiomu, który nie tłumaczy się dosłownie, tylko właśnie tak, żeby oddawał znaczenie, nie? Że uda się na przykład, nie wiem, kopnąć w kalendarz, a po angielsku się mówi kopnąć wiadro, nie? No to jest taka ciekawa sprawa.
A ja w ogóle ostatnio trafiłem, a propos jeszcze Netflixa, taki króciutki ten, jeszcze tego dokładnie nie czytałem, ale trafiłem na interesujący tekst, z którego wynikało, że Netflix w indywidualny sposób dobiera okładki.
Tak?
W sensie, że...
To wie, że masz same te okładki z Kevinem Spacey.
Stranger Things u mnie i Stranger Things u ciebie wygląda inaczej. Jeśli chodzi o te kafle.
Stranger Things. Że... Sam Kevin Spacey jest.
Tak, Stranger Things pasuje. Nie? No taka ciekawostka. A w ogóle jeszcze odnośnie gier, teraz skojarzyłem, że skończyłem Assassina.
Uuu, proszę. Proszę, to niezłe poświęcenie, to ładny maraton.
I właściwie mogę potwierdzić to samo, co mówiłem poprzednio. Świetna gra, naprawdę. I gram dalej.
O, proszę. Ja słyszałem, że główny bohater Origins jest najciekawszą postacią od czasów Ezio, być może nawet bardziej
tak.
Ciekawszą. Nawet ciekawszą.
Czy bardziej, to nie wiem, bo z Ezio byłem bardziej emocjonalnie związany, bo on był no, przez 3 gry
no właśnie.
Nam towarzyszył. Natomiast
zdążyliśmy się z nim
jest,
zestarzeć, nie?
Tak, dokładnie, tak. Natomiast Bajek jest bardzo fajnym gościem. I jest zabawny, i jest kurde zawadijacki, i jest inteligentny. Mhm. Więc tak, Bajek jest jednym z lepszych asesynów.
Ja w ogóle ostatnio słyszałem jakąś opinię, że najlepszą postacią we wszystkich Assassinach, najlepszym bohaterem, wiesz, kto był?
Orzeł.
Connor, tak.
O Jezu,
z Assassin's Creed. Dlatego, że on walczył nie tylko z ludźmi tam z tym, ale też z opresją białego człowieka. I wiesz, i tak dalej.
Czy to był tekst na poligonie?
To był tekst człowieka, który pracował jako główny redaktor recenzji na poligonie. Już teraz nie pracuje, bo się poświęcił jakby sztuce.
To brzmi tak bardzo jak poligon, nie?
Najbardziej ciemiężona postać, która ma najwięcej, mogła mieć najwięcej problemów ze wszystkich postaci, właśnie we wszystkich asasynach, ona musi być najlepsza. Dlatego, że nie white privilege, nie Ezio, czy nie wiem, jaki privilege mógł być tego egipcjanina Bajka, tylko właśnie ciemiężenie Original, to jest jakoś inaczej, się nie mówi się Native Americans, tylko Original Nation chyba się mówi.
Autochtoni.
Tak. No to fajnie, wiesz, ja oczywiście, tak mówię, no, mam na liście tego Origina, tylko Origins, tylko jeszcze muszę Syndicate skończyć, nie, żeby to było chronologicznie. I żeby tam.
Bo to najistotniejsze, że u was, no, tylko, bo inaczej fabuły nie załapiesz, nie? Wątku współczesnego.
Tak. Dobrze, Piotrze, bo jeszcze mi to Mario Odyssey zostało, ale chyba do następnego razu w takim razie.
Do następnego,
nie będę okay. Się pasił nad tą grą.
No skoro ci nie idzie, to właśnie musisz poczekać, żeby był taki sezon, wiesz, świąteczno przyjemny, to wtedy nikt się nie obrazi za te wypowiedzi.
Nie, no wiesz, mi się gra podobała, tylko po prostu jakby...
A czy zebrałeś wszystkie księżyce?
Nie, bo mi się wydaje, że to jest absolutnie ponad moje możliwości. Ja zebrałem dużo księżycy, przeszedłem grę, bo to wiesz, jak jest, przechodzisz główną fabułę, a później odkrywasz, jakby dostajesz jeszcze dodatkową moc, która pozwala ci odkrywać więcej tych księżyców. I jest tak, że później co parę set zebranych księżyców otwierają ci się jakby nowe chyba krainy, nowe poziomy, które możesz odwiedzić i tak dalej, więc jakby no ta gra ma mnóstwo właśnie fajnych elementów, ale jakoś tak nie porwała mnie. Nie porwała mnie i cieszę się, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że Breath of the Wild dostało grę roku, a nie Odyssey. Ale to jest tak, przeze mnie jakaś taka chyba złość przemawia, żółć. Wolfenstein chyba coś dostał, nie?
Tak.
Najlepsza prawda. Aha. No właśnie, widzisz? Widzisz, Piotrze? I gdzie są ci wszyscy płaczący, że nie wiedzą skąd kule lecały albo że im się apteczki same nie podnosiły, bo coś tam. No i gdzie oni są? Tu jest ewidentnie obiektywne grono fachowców stwierdziło, że to jest najlepszy shooter. Nie Call of Duty, nie Battlefront 2, gdzie wiesz, skąd ci strzelają, może radary takie wielkie czerwone tylko i regenerujące się zdrowie, tylko właśnie Wolfenstein. Cieszę się z tego.
Co dla ciebie najlepsza nagroda za z tego z TGA.
Nie, śmieję się, bo wiesz, bo akurat mi się klimat
podoba. Wiem.
Ostatnio właśnie sięgnąłem po książkę, o której już o filmie mówiłem tyle razy i tak dalej, ale zacząłem w końcu czytać w oryginale Fatherland właśnie Roberta Harrisa. Czyli wiesz, ta alternatywna historia, gdzie Niemcy opanowali większość Europy i tak dalej, i tak dalej. Lata 60.
A teraz na dniach dodatek do Wolfensteina.
Tak?
Czas może pomyśleć o nim. Nazywa się The Adventures of Gunslinger Joe. To jest chyba jakiś taki spin-off, gdzie właśnie gramy Gunslingerem Joe'em.
A będzie to taki Jankiem. Standalone, jak poprzedni, czy wymaga nas podstawka?
Nie, to no, normalnie jako DLC, tam season passowe.
Aha, w ten sposób.
Więc i zwiastun się pojawił, wygląda dosyć brutalnie i zabawnie, więc chyba wpasowuje się w konwencję gry.
To Piotrze, że pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek, 402. Piękny, okrągły odcinek.
Ach, 402. Już, co za cyfry.
Święta się zbliżają, nie wiadomo, jeszcze może się coś uda nagrać albo nie, ale...
Będziemy kolędy śpiewać?
No, kto wie, taki odcinek specjalny właśnie, wiesz.
To by było coś, odcinek, gdzie tylko śpiewam kolędy, ale to dwie góra, bo ja więcej nie znam. Może trzy.
Nie, no to by trzeba było, wiesz, może specjalnie przygotować jakieś growe kolędy. Czy są właśnie, czy nasi drodzy słuchacze znają jakieś kolędy związane z grami?
O!
Bo jestem ciekawy, na pewno w jakichś takich
W jakichś grach kolędy pewnie, w jakichś Final Fantasy kolędy to pewnie były. No,
ewentualnie jakąś fajniejszą piosenkę z Bard's Tale ze zaśpiewania. Trzeba pogadać, może Rysław będzie wiedział coś w tym temacie, bo uwielbia, znaczy tak odnoszę wrażenie, że on i bardzo dobrze mu to wchodzi, tłumaczenie piosenek właśnie, więc może znali jakąś taką prawie kolędę z jakiejś gry. Więc dziękuję ci serdecznie, Piotrze, jeszcze raz za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby wszystkie te relacje z tej imprezy PlayStation Experience i właśnie relacje z rozdań kilejów złotych zobaczyć, prześledzić najciekawsze, wypunktowane te wszystkie wydarzenia na stronie pancodziennik.pl, tylko trzeba sobie przewinąć, bo to już parę dni temu było, więc...
Tak, zapraszam.
Tam to znajdziecie. Wpadajcie na stronę Fantasmagierii, wpadajcie na grupę Fantasmagieria, lajkujcie, komentujcie i co? I słyszymy się za tydzień.
Udostępniajcie.
Tak.
I do usłyszenia.
Hej, hej.
Cześć.